Wznawiam posiedzenie 37. sesji Rady Miasta Poznania i przystępujemy do realizacji punktu 9a, bo 9 pierwszych zrealizowaliśmy. Jest to projekt uchwały o numerze PU633, która zmienia uchwałę w sprawie nadania statutu wielospecjalistycznemu szpitalowi miejskiemu imienia Józefa Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3. Bardzo proszę panią dyrektor Elżbietę Dybowską o przedstawienie projektu uchwały.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pozwalam sobie przypomnieć, iż w miesiącu czerwcu, 5 czerwca, w uchwale Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie zapisane zostały wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu pomieszczeń szpitalnych w szpitalu MSW na oddział dla potrzeb oddziału hematologii. W związku z tym, że została podpisana umowa na dokonanie modernizacji obiektu, modernizacja ta zakończy się w miesiącu grudniu. W związku z tym planowana jest z dniem 1 stycznia translokacja oddziału hematologii funkcjonującego przy ulicy Szkolnej. W związku z tym zachodzi potrzeba dokonania zmian w statucie wielospecjalistycznego szpitala miejskiego imienia Józefa Strusia, co proponujemy w niniejszej uchwale.
Bardzo przepraszam, panie radny, ale proszę. Ale dlaczego by nie? W sprawie nadania statutu szpitalowi imienia Strusia.
No, posumu nie mamy, panie radny, w tym. Podczas dzisiejszej sesji.
Posun będzie, ale na końcu.
Później, tak.
Tak?
Rada społeczna, zmiany w
to będzie na końcu. W tej chwili chodzi o statut.
Statut mamy tylko ten
statut
jeden.
Statut Strusia. OK?
13 punkt, tak.
Za długa była przerwa po prostu.
W związku z tym w dotychczasowym statucie wielospecjalistycznego szpitala miejskiego wykreśla się oddział hematologii i chorób wewnętrznych, jak również poradnię hematologiczną, które funkcjonują w strukturze tego szpitala. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w tej sprawie.
I Komisja Rodziny Polityki Społecznej zaopiniowała to pozytywnie, głosując 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. I w związku z tym proszę o kogoś w imieniu komisji, czy chce uzupełnić opinię? Nie? Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały numer 633/12? Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Statut Szpitala Strusia. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 9, a w punkcie 10 projekt uchwały PU 626/12 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej wielospecjalistycznego szpitala imienia Józefa Strusia i tak dalej, podobnie jak w poprzednim punkcie. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jest to projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Społecznej w szpitalu, o którym mowa. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej Rada Społeczna uchwala swój regulamin, a Rada Miasta Poznania ma obowiązek ten regulamin zatwierdzić. Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 19 czerwca jest załącznikiem do niniejszej uchwały. Uprzejmie proszę o przyjęcie tegoż projektu.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zagłosowała 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i wydała opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby opinię w imieniu komisji uzupełnić? zabrać głos w imieniu klubu, zabrać głos w imieniu własnym. Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 626, /12. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę Państwa o głosowanie. Czy wszyscy obecni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam
Dziękuję
punkt
bardzo.
10. W punkcie 11 projekt uchwały PU 609/12 w sprawie kierunków działań i zadań miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020. Pani dyrektor Potejko przedstawi ten projekt. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Chciałabym państwu zaprezentować dzisiaj projekt uchwały, który jest takim programowym dokumentem wyznaczającym pewne kierunki i zadania działania miasta na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Perspektywa czasowa tego dokumentu to rok 2012-2020. Chciałabym zaznaczyć, że ten dokument ma charakter bardzo interdyscyplinarny, buduje on pewną wizję na przyszłość, natomiast również ma taką funkcję porządkującą, ukierunkowuje, porządkuje, systematyzuje działania, które są adresowane do niepełnosprawnych mieszkańców. Kilka informacji statystycznych. W Poznaniu mieszka 92 tysiące osób niepełnosprawnych. To jest 16% populacji naszego miasta. Niestety zdecydowana większość z nich są to osoby niepracujące. Osoby pracujące to około 20%, ale jest to tendencja taka ogólnokrajowa. Ważne jest też, żeby przypomnieć Państwu o tym, iż w zeszłym roku przyjęliście Państwo taki dokument, który nosił tytuł Program Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, dlatego też tutaj w tym dokumencie nie ma całego działu, który dotyczy aktywizacji zawodowej tych osób, a skoncentrowane są działania i zadania na takiej społecznej aktywizacji i partycypacji, włączenie działania w kierunku włączenia osób niepełnosprawnych w życie miasta. Aby osiągnąć ten cel taki horyzontalny, związany z integracją, aktywizacją, wyznaczyliśmy w dokumencie 4 kierunki działań. Pierwszy koncentruje się na rozwoju i wzmocnieniu potencjału, który tkwi też w osobach niepełnosprawnych. Drugi ukierunkowany jest bardziej na niwelowanie, likwidowanie barier w drodze do integracji. Trzeci kierunek, pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji, aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. I czwarty, przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Adresatami tego programu, tak jak już wspomniałam, są bezpośrednio osoby niepełnosprawne i ich rodziny, ale również są nimi organizacje pozarządowe, seniorzy, osoby z ograniczoną sprawnością, które czasowo są niepełnosprawne. Aby sprawnie realizować i wdrożyć program, zostanie powołana Rada Programowa. W skład tej rady wejdą członkowie przedstawiciele merytorycznych wydziałów, jednostek miejskich oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i też zgodnie z wolą i autopoprawką zgłoszoną na Komisji Rodziny i Polityki Społecznej do tej Rady Programowej zaproszeni zostaną przedstawiciele Rady Miasta Poznania. Zadaniem tej Rady będzie coroczne dokonywanie oceny postępów realizacji zadań, aktualizacji wskaźników i zgłoszenie wniosków korygujących i naprawczych. Struktura tego programu jest, myślę, bardzo uporządkowana. Zawsze jest wyznaczone, jest opisane pewne uzasadnienie i charakter działań ogólnie scharakteryzowany jest do poszczególnych kierunków. Potem są przedstawione planowane działania, jednostka, która ma je realizować, pewne rezultaty i wskaźniki, do których powinniśmy wspólnie dążyć. Ale tak jak powiedziałam, sukces tego programu jest uwarunkowany współpracą między różnymi jednostkami i wydziałami i organizacjami pozarządowymi, które wspólnie będą podejmowały decyzje o tym, jakie wybierać priorytety, jak wspólnie i wspólnie będą je ustalać. Szczegółowo oczywiście załącznik do uchwały przedstawia konkretne już działania czy propozycje zadań w poszczególnych kierunkach. Myślę, że na zakończenie chciałabym jeszcze też taką podstawę prawną do tego przedstawić. Oczywiście ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wskazuje na potrzebę opracowania przez gminy takiego programu. Ten dokument wpisuje się w strategię rozwoju miasta i jest jednym z elementów dążenia do takiego całościowego myślenia o problemach osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Budżetu 5 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące, również opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby zabrać głos i uzupełnić tę opinię? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby z Państwa radnych się wypowiedzieć? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Z jednej strony cieszę się, że ten projekt rozpatrujemy, że przyjmujemy kierunki działań i zadań miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na najbliższe 8 lat, najbliższe, no, włącznie z tym, w którym już się znajdujemy, 2012. Natomiast tak jak już zresztą mówiłem na Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, ten projekt ma pewne, jakby to powiedzieć, wady czy braki może. Ja zwracałem uwagę szczególnie na to, że w przyjętych priorytetach, których jest, czy kierunkach działania, właśnie kierunkach działania, których jest 4. W kierunku pierwszym rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych, zabrakło mi nacisku na działania edukacyjne, zarówno na tym szczeblu oświatowym, czyli tym, co dotyczy szkół różnego typu, jak i na szczeblu nauczania akademickiego. Wydaje mi się, że właśnie rozwój i wzmacnianie potencjałów osób niepełnosprawnych to przede wszystkim wzrost ich wykształcenia. A ten wzrost wykształcenia dla osób niepełnosprawnych jest szczególnie trudny. My oczywiście możemy powiedzieć, że miasto Poznań jest w tej szczęśliwej sytuacji, że ma wyższy procent osób z wyższym wykształceniem niż średnia w Polsce i w Wielkopolsce. Jeżeli chodzi o wykształcenie wyższe, ta średnia dla Polski to jest 4,6, dla Wielkopolski 4,7, a dla Poznania to jest 12%, 12,4. Jeżeli chodzi o wykształcenie policjalne, jest ono też wyższe. Jeżeli chodzi o wykształcenie średnie, też jest wyraźnie wyższe, ponieważ średnia dla Wielkopolski, dla Polski to jest 21%, a w Poznaniu to jest 35%. Ale można powiedzieć, że tutaj mamy ten bonus z tego tytułu, że jesteśmy metropolią, że dostęp zarówno do edukacji na szczeblu ponadgimnazjalnym, jak i na szczeblu akademickim jest w Poznaniu niebywale łatwiejszy niż w mniejszych miejscowościach. I dobrze, ale moim zdaniem te działania powinny być w ramach tego programu także stymulowane. W czasie dyskusji na komisji przedstawiciele wydziału mówili, że nie chcieli, żeby tutaj zastępować pewne działania wynikające z ustawy o systemie oświaty, ale wydaje mi się, że na przykład programy adresowane do indywidualnych osób niepełnosprawnych, wspierające je w zdobywaniu wykształcenia, nie są wchodzeniem w kompetencje Wydziału Oświaty. Tam jest raczej mowa o dostępności placówek oświatowych i tym zresztą też ten program się zajmuje, ale w priorytecie, o ile pamiętam, trzecim, tak, trzecim albo drugim, bo to jest niwelowanie barier architektonicznych w poznańskich placówkach oświatowo-wychowawczych. Tu nawet, prawdę mówiąc, jest bardzo optymistyczne założenie, że rezultatem ma być zapewnienie pełnej dostępności do placówek i instytucji oświatowo-wychowawczych. Ja powiedziałbym, że startując z poziomu tego, co realne, wolałbym zacząć od zwiększenia placówek, zarówno jeżeli chodzi o szkoły podstawowe i gimnazjalne, jak i przede wszystkim ponadgimnazjalne, dostępnych dla osób niepełnosprawnych, tak żeby to nie była niewielka liczba szkół, jeżeli chodzi kilka szkół tak naprawdę, jeżeli chodzi o szkoły na szczeblu podstawówki i gimnazjum, a chyba dwie szkoły na szczeblu liceum. I myślę, że tutaj powiększenie sieci placówek integracyjnych w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych byłoby takim celem może zbyt ambitnym, ale bardziej realnym. Dlatego, że tu przechodzimy do drugiej uwagi. Uwaga pierwsza z takich, powiedzmy, dość zasadniczych, bo ja uważam, że akurat kształcenie osób niepełnosprawnych to jest zasadnicza sprawa, jeżeli chodzi o ich integrację społeczną, o rehabilitację społeczną, zawodową. Natomiast tutaj przy tej dostępności placówek oświatowych, wszystkich, jak mówi program, przechodzimy do drugiego takiego pewnego braku czy wady tej uchwały. Otóż nie ma tu prawie nic o finansach zapewniających realizację tego programu. Oczywiście można powiedzieć, że część z tych działań można powiedzieć, że jest prawie bezkosztowe, że tu chodzi o zmianę pewnego nastawienia urzędów, instytucji miejskich. Pewne działania są takimi działaniami edukującymi też społeczność, tą sprawną w pełni, ale część to jednak są działania wymagające intensywnego dofinansowania. No, na przykład udostępnienie pełne około 200 miejskich szkół, nie mówię już o uczelniach wyższych, które nie są miejskie, wydaje się być ogromnie kosztochłonne. Gdyby to miało być na przykład tylko udostępnienie dla inwalidów z dysfunkcją narządu ruchu. I zwracając uwagę na te dwie wady, jedną tą moim zdaniem bardzo ważną, ale jednak częściową, czyli ta sprawa skupienia się na dofinansowaniu. Ja potrzebuję jeszcze pół minuty na dokończenie. Skupienie się na dofinansowaniu nauki osób niepełnosprawnych i drugą taką systemową, czyli brak informacji o finansach, to z tego powodu ja osobiście wstrzymam się przy głosowaniu nad tym programem. Uważam, że jest on niepełny, natomiast dobrze, że jest. I ostatnia sprawa. Ja nie słyszałem, czy jest tu autopoprawka ta mówiąca o przyjmowaniu sprawozdania corocznym, tak? Tak, dobrze.
Tak, ja chciałam tak? Jeszcze dalej nawiązać do tego.
Dziękuję,
tak?
Pan radny Mariusz
Wiśniewski. Referować to też.
Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, ja chciałbym się zapytać Pani Dyrektor, żeby też tutaj dobrze jakby ująć intencje. Mówimy w tej chwili o dokumencie, który ma charakter kierunkowy, jak rozumiem. Czyli powiedzmy, to jest taki etap, który nie wymaga uszczegółowienia wszystkich kwestii, również skądinąd ważnych spraw finansowych. Jak rozumiem, te sprawy nastąpią dopiero na etapie zarządzenia prezydenta, który będzie uściślać te wszystkie sprawy, tak?
To uściślenie nastąpić może na etapie albo planowania budżetu przez podmioty, które będą współpracowały przy realizacji tego projektu. Po to jest powołana ta rada programowa, która będzie się spotykała i analizowała. To jest jeden moment, a drugi moment, jeśli w konsekwencji uchwalenia tego programu pojawi się jakiś projekt indywidualny, bo mogą się takie pojawić, które będą czymś bardziej szczegółowym w stosunku do tego, co nakreśliły kierunki, to na etapie tych projektów bardziej szczegółowych będą budżety przedstawiane, jeśli będą jakieś źródła finansowania. Dla przykładu, tu jest na przykład kierunek dotyczący badania, działanie, które mówi o pewnych badaniach, czy systematycznych, czy badanie potrzeb w różnych dziedzinach życia. Jeśli znajdziemy na to źródło finansowania, a są takie możliwości akurat w środkach unijnych, to będziemy po prostu pisali konkretny projekt na zakres badań, na konkretną dziedzinę czy dyscyplinę i tam oczywiście będzie wtedy szczegółowy budżet. I tak samo przy każdym z innych zaproponowanych tutaj działań.
Dziękuję. I pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. Oczywiście, że możemy sobie powiedzieć, no co jest, to jest oczywiście prawdą, że możemy przy każdym budżecie przeznaczać pewne środki. Ja cieszyłbym się z jakiegoś wskazania kierunkowego, które nadawałoby pewien priorytet tym wydatkom. Moim zdaniem z takich kierunkowych wskazań Rada Miasta praktycznie nie korzysta. Oczywiście to nie jest nigdy ani na szczeblu finansów państwa, ani na szczeblu finansów, nie wiem, województwa czy miasta dobrze widziane przez zarządzających, bo to trochę wiąże im ręce, ale wydaje się, że w sprawach najważniejszych można byłoby takie jakieś sformułowanie wypracować. Ja wiem, że to jest troszeczkę inna materia, ale podam to jako przykład. Ponad 10 lat temu Rada Miasta postanowiła, co potem niestety zarzucono, żeby na ratowanie dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego przeznaczać co najmniej 1% dochodów własnych miasta. No niestety potem z tego zrezygnowano, z tego co słyszę na rok następny przewidujemy na ratowanie dóbr kultury 0 w planach pana prezydenta. Ale to jest pewna ilustracja takiego kierunkowego i wyprzedzającego działania. No na szczeblu państwa w ten sposób gwarantowano też pieniądze na przykład na sprawy obronności. Ja bym prosił jeszcze panią dyrektor o przedstawienie tej autopoprawki, bo to też jest dość istotne. Dziękuję.
I pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję. W sumie chciałem jeszcze dokończyć, bo w ślad za tym pierwszym pytaniem mam jeszcze dwie kwestie. Mianowicie rozumiejąc jakby ten porządek pracy, najpierw dokument kierunkowy, później uszczegółowienie. Podobno rzecz będziemy przerabiać za miesiąc pewnie podczas dyskusji o programie rozwoju odnowy Śródmieścia Poznania, gdzie mniej więcej ten sam sposób działania wspólnie przyjęliśmy z mieszkańcami. Natomiast tutaj chciałbym zapytać się o jeszcze dwie kwestie. Mianowicie, czy nie uważa pani, że ten program, który jest dedykowany osobom niepełnosprawnym, powinien być powiązany też z innymi politykami miejskimi niż tutaj te, które są wymienione? Bo według mnie zarówno polityka na przykład mieszkaniowa, czy polityka parkingowa, mówię o tych pierwszych dwóch, również powinna zawierać elementy ze sobą spójne, oczywiście powiązane, które się odnoszą do osób niepełnosprawnych. To jest moje pierwsze pytanie. I druga kwestia, jakby już na etapie wykonawczym. Szalenie ważne będzie to, aby Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, który jest koordynatorem tego programu, miał odpowiednie umocowanie, które będzie pozwalało rzeczywiście w sprawach realizacji założeń tego programu i przyjętych zadań faktycznie mieć moc sprawczą, bo to jest tak, że państwo w strukturze administracyjnej miasta Poznania podlegacie pod jednego wiceprezydenta. Ten z kolei nie ma pod sobą na przykład zarządu dróg miejskich, czy Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, bądź innych sektorów miasta. I to jest kwestia tego, na ile będziecie państwo faktycznie skuteczni we wdrażaniu tych rzeczy, bo według mnie nie przesądzając, bo wiem, że tego teraz być może tu nie rozstrzygniemy, ale istotne jest też to, żeby w tym zarządzeniu prezydenta, które będzie jakby to wszystko precyzowało i gdzie pewne rzeczy zostaną uszczegółowione, żeby właśnie zadbać o te elementy, o których właśnie wspominam w tej chwili i żeby również zarządzeniem prezydenta państwo byli umocowani właśnie do tego, żeby te działania państwa wydział mógł realizować i nawet w pewnych sytuacjach mieć możliwość nawet nadrzędności wobec innych jednostek po to, żeby ten program z upoważnienia prezydenta, rzecz jasna działając, móc wdrażać, bo no z doświadczenia po prostu różnych innych sytuacji w naszym mieście wiemy doskonale, że właśnie z tą czasami koordynacją czy też przepływem informacji różnych spraw jest różnie, dlatego tak ważne jest też to, żeby właśnie ten program był przez państwa skutecznie realizowany, mimo że jesteście w jednym decernacie, a potrzeba jest współpracy z innymi z kolei komórkami, które nie są bezpośrednio z wami powiązane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I proszę jeszcze panią dyrektor.
Mogę się odnieść, tak?
Czy tak, jest. To tak? Bardzo proszę.
Może kwestia jakby kompetencji. Temu ma służyć właśnie Rada Programowa, w skład której mają wchodzić przedstawiciele poszczególnych jednostek, które, no, tak jak pan radny słusznie zauważył, muszą realizować wiele zadań, bo ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, bo problemy niepełnosprawności dotykają właściwie każdego wydziału, każdej jednostki miejskiej. Opieramy to na razie na Radzie Programowej, na współpracy i na tym, żebyśmy wszyscy mieli wgląd w to, jakie polityki różne inne, czy mieszkaniowe, czy gospodarki odpadami, czy jakiejś polityki komunikacyjnej, żeby tam były uwzględnione potrzeby niepełnosprawnych. Ten dokument mówi o tym, wskazuje podmioty, które w danych dziedzinach powinny ze sobą współpracować, czy które powinny uwzględniać jakieś potrzeby niepełnosprawnych. No, jak gdyby jesteśmy na początku drogi, więc mam nadzieję, że ta współpraca będzie się odpowiednio układała. Natomiast jeszcze wcześniej było pytanie
o autopoprawkę,
tak. Ja tą autopoprawkę chciałabym państwu przedstawić teraz. Na Komisji Rodziny i Polityki Społecznej złożono wniosek o to, aby w punkcie 6 zasady wdrażania i realizacji pojawiły się też zarówno w punkcie dotyczącym składu Rady osoby, które będą przedstawicielami Rady Miasta Poznania, co uczyniono, i również prośba była o to, aby składać coroczne sprawozdanie z realizacji tego programu Radzie Miasta Poznania i to też zostało autopoprawką do projektu wniesione.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem przedstawiam państwu do głosowania projekt uchwały PU 609. Łamane na 12. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 11. Przystępujemy do realizacji punktu 12. Jest to projekt uchwały PU 533 łamane na 12 w sprawie odwołania dodatkowego przedstawiciela miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Bardzo proszę panie dyrektorze o przedstawienie projektu uchwały.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Przedstawiam projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odwołania dodatkowego przedstawiciela miasta w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. W związku ze złożeniem przez panią dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Miasta Poznania, panią Beatę Kocięcką, wniosku dotyczącego rezygnacji z pełnienia funkcji przedstawiciela miasta w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej oraz mając na uwadze zapisy statutu Związku Międzygminnego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej rozważała ten projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie, głosując 9 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących. Tak, to jest odwołanie. Odwołanie. Pan już jest przy następnym. A więc opinia pozytywna Komisji Gospodarki Komunalnej w sprawie tego projektu uchwały. Czy ktoś chciałby coś dodać w sprawie tego projektu uchwały? W imieniu komisji, w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest z państwa radnych za podjęciem uchwały nr 533/12? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt. Przystępujemy do punktu 13. Jest to projekt uchwały PU 534 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Przedstawiam autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. W paragrafie pierwszym w miejsce kropek proponuje się dopisanie zapisu o treści panią Katarzynę Wilk, dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich. W związku z tym zapis wprowadzany poprawką przyjmie następujące brzmienie. Na dodatkowego przedstawiciela miasta Poznania w Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej wyznacza się panią Katarzynę Wilk, dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich. Podkreślić należy, iż pani dyrektor Katarzyna Wilk jest już czynnym członkiem zespołu zadaniowego do spraw opracowania i wdrożenia systemu gospodarki odpadowej odpadami komunalnymi na terenie miasta Poznania. W związku z nowelizacją ustawy z 13 września o utrzymaniu czystości porządku w gminach. System ten będzie realizowany za pomocą środków pochodzących z pobieranych opłat od właścicieli i zarządców nieruchomości, co dodatkowo wiąże się z koniecznością stworzenia systemu identyfikacji płatników, pobierania opłat oraz ich egzekucją. Pani dyrektor posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w tworzeniu baz danych, które są niezbędne przy ustalaniu opłaty tzw. śmieciowej przez pozyskiwanie wiarygodnych danych osobowych. W związku z powyższym proszę o pozytywne podjęcie uchwały.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej w tym wypadku odstąpiła od opiniowania, głosując taki wniosek 9 za, 1 głos przeciwny, 0 wstrzymujących, uzasadniając to, że jest to odstąpienie ze względu na brak uzasadnienia dla powołania do związku dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Bardzo proszę, pan Tomasz Lewandowski, przewodniczący komisji.
Tak, panie przewodniczący, nie mieliśmy tych informacji, które przed chwileczką pan dyrektor przedstawił, a więc uzasadnienia powołania dyrektora spraw obywatelskich wydawało nam się dość takie abstrakcyjne. Nie znaliśmy tego uzasadnienia rzeczywiście przy procesie ustalania opłat, nowych opłat. Być może, czy na pewno osoba, która od podszewki zna ten system, być może będzie dysponowała informacją, w jaki sposób szczegółowy ustalać zakres podmiotowy osób zobowiązanych do płacenia tej opłaty. Może udział takiej osoby być konieczny. Stąd komisja zdecydowała o odstąpieniu opiniowania.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu swojego, ewentualnie w imieniu własnym? Nie. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja oczywiście nie mam nic do bardzo kompetentnej i sympatycznej pani dyrektor Wilk, Natomiast, prawdę mówiąc, Wydział Spraw Obywatelskich z gospodarką odpadami, jeżeli mi się tylko kojarzył, to może w tym znaczeniu, że Wydział Spraw Obywatelskich kojarzy się z dużą ilością papierów. No, a papiery to w pewnym momencie też są odpady, ale to w zasadzie było jedyne skojarzenie. I ja rozumiem, że być może skutkiem działań Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej no będzie jakieś tworzenie baz danych w celu egzekucji niepokornych dłużników, jak rozumiem, niechcących płacić za te śmieci, ale generalnie gospodarka odpadami to jest coś, co kojarzy mi się bardziej z działalnością w zakresie gospodarki komunalnej. No, no może tak jak w przypadku pani dyrektor Kocięckiej, nadzoru właścicielskiego nad rozmaitymi przedsiębiorstwami miejskimi, także tymi, które może w tej dziedzinie działają. I tak prawdę mówiąc, to uzasadnienie wydawało mi się takim uzasadnieniem troszeczkę nadciągniętym, ale może to jest tylko takie moje wrażenie i rzeczywiście z Wydziału Spraw Obywatelskich przesympatycznej pani dyrektor najbliżej do gospodarki odpadami w aglomeracji poznańskiej, ale ja się trochę zdziwiłem i temu w zdziwieniu daję wyraz. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja mimo tego uzasadnienia nadal jestem zdziwiony, bo to znaczyłoby, że z innych gmin też są dyrektorzy Wydziałów Spraw Obywatelskich, żeby tą całą listę dłużników zbudować, a tak nie jest. Więc argument, że pani Wilk w tym będzie budować jakąś listę mieszkańców, którzy będą obciążani, no to jest kompletny nonsens. Przecież to samo może robić jako dyrektor wydziału na polecenie prezydenta, więc a w zgromadzeniu powinny być raczej osoby, które mają pojęcie o polityce śmieciowej, żeby potem nie wychodziło to, co dzisiaj mówiłem w oświadczeniu, że zamiast sortowania u drzwi będziemy chodzić 5 kilometrów z workami, żeby do jakiegoś gniazda zbiorczego wyrzucać pety i makulaturę. No, wydaje mi się, że w Wydziale Gospodarki Komunalnej chyba jest tam ktoś, kto się zna na polityce śmieciowej, chociaż zaczynam w to wątpić. Być może rzeczywiście tam się już nikt nie zna na niczym.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Bileżewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwolę się nie zgodzić z moimi dwoma przedmówcami, a to z prostego powodu. Gospodarka odpadami jest bardzo skomplikowaną materią, w związku z czym, szczególnie co nas czeka, że do lipca przyszłego roku musimy zupełnie radykalnie zmienić system gospodarowania odpadami. I bardzo ważną rzeczą tu jest fachowość dotycząca samych odpadów, bardzo ważną też jest rzeczą fachowość dotycząca zarówno ewidencji ludności, jak i ewidencji gruntów. Miasto Poznań w zgromadzeniu ma swoich przedstawicieli i ma fachowca od spraw gospodarki odpadami, panią dyrektor przewoźną, ma fachowca od spraw nieruchomości, pana dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i teraz uzupełnieniem tego całego bloku zagadnień bardzo dobrym będzie ktoś, kto zna doskonale ewidencję. Dyskusje, które czekają nas wszystkich na temat obliczenia opłat, dotyczyć będą systemu i sposobu naliczania, a także wiadomości dotyczących tych poszczególnych obszarów działania, czyli obszarów, ilości ludności i właściwego zagospodarowania odpadami. Dodatkowy specjalista od spraw śmieciowych moim zdaniem w tym momencie jest niepotrzebny, bo pani dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej doskonale się na tym zna, a ponadto ma fachowców w swoim dziale, więc jeżeli czegoś nie będzie wiedziała, natychmiast może się skonsultować, co ja nie przewiduję, żeby w tym zagadnieniu merytorycznej gospodarki śmieciowej czegoś pani dyrektor by nie wiedziała, co kto inny mógłby wiedzieć. Ponadto mamy trzech radnych tam, którzy również w Komisji Gospodarki Komunalnej wszyscy są, znają się na zasadach gospodarki odpadami i dlatego uzupełnienie o panią dyrektor Wilk moim zdaniem jest jak najbardziej sensowne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały 534? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wyniku podanie. 26 głosów za, 1 głos przeciw. 5 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 13. Przystępujemy do realizacji punktu 13. A jest to projekt uchwały PU 636/12. Dzisiaj uzupełniliśmy porządek obrad o ten punkt. Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest miasto Poznań. Bardzo proszę, pani dyrektor Elżbieta Dybowska przedstawi ten projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przypomnę, że 22 maja Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania nowych rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których miasto jest podmiotem tworzącym. Wówczas przewodniczącym został pan Marek Karczewski, który 26 sierpnia zawiadomił prezydenta miasta Poznania o rezygnacji z funkcji przewodniczącego. W związku z tym zachodzi potrzeba powołania nowego kandydata na tą funkcję. Pan prezydent proponuje na funkcję przewodniczącego pana dyrektora Jędrzeja Solarskiego, który wyraził na powyższe zgodę. Uprzejmie proszę o przyjęcie projektu tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Ten projekt wpłynął do Rady wczoraj, w związku z tym nie ma opinii komisji, ale Rada podejmuje tą uchwałę, w związku z tym przedkładam to również Radzie do uchwalenia. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Jest pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Z zaskoczeniem przyjmujemy to, że ta informacja tak nagle dociera i to tutaj na tej sali, a na przykład nie zostali poinformowani członkowie, przynajmniej nie wszyscy członkowie Rady Społecznej tego szpitala o takiej decyzji, ZOZ-u, przepraszam, o takiej decyzji przewodniczącego. Także nie zostali poinformowani, jaka kandydatura ma być przez pana prezydenta w to miejsce zgłoszona, więc oczywiście tutaj to jest prawo pełne pana prezydenta dokonywać takiej, znaczy przyjąć rezygnację, jeżeli przewodniczący już nie chce być przewodniczącym. Jak rozumiem, powody, jakby uzasadnienie nie zostało dołączone do tej rezygnacji, natomiast i też pełne prawo powołania nowej osoby, natomiast też dobrą praktyką byłoby, żeby te osoby, które tam na miejscu w ramach tej rady funkcjonują, no jednak o takiej decyzji dowiadywały się przynajmniej w tym samym czasie, że tak powiem, no wydaje mi się, że jednak nawet nie tylko w tym samym czasie, ale wcześniej niż dowiadują się tutaj radni na sesji o takim procedowaniu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Tylko tytułem wyjaśnienia. Generalnie posiedzenia Rady Społecznej zwołuje przewodniczący Rady Społecznej. W związku z tym, w momencie, w którym przewodniczący Rady Społecznej rezygnuje ze swoich funkcji w trybie natychmiastowym, bo tak rozumiem, że tak to się tutaj stało, no bo nie było od tego czasu posiedzenia Rady Społecznej, od tego sierpnia, to nie bardzo kto miał poinformować członków Rady Społecznej i w jakim trybie. Żaden regulamin i przepisy, również ustawowe, na to po prostu no, nie zezwalają. Być może to jest kwestia, jakoś do naprawienia, ale to w kontekście strukturalnym, a nie tutaj tym, w danym przypadku. Natomiast jeśli chodzi o powołanie przewodniczącego Rady Społecznej, jest to prerogatywa prezydenta i tutaj no, na ten temat my możemy widocznie po prostu nie przyjąć tej uchwały, ale to jest prerogatywa prezydenta i prezydent nie musi z nami tego ustalać. Rada Miasta ma swoje kompetencje i desygnuje do rad społecznych swoich przedstawicieli i to jest prerogatywa Rady Miasta. Także to tylko tytułem wyjaśnienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za jeszcze raz pan Szymon Szynkowski-Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję za to wyjaśnienie panu radnemu Smulowi. Natomiast no, chodzi mi tu bardziej o pewną dobrą praktykę, panie radny, nie o przerzucanie się, gdzie są kompetencje, bo ja to wyjaśniłem, że kompetencje są oczywiste w tej sprawie, choć przypominam, że my w tej chwili też głosujemy nad tym, także to też nie jest tak, że kompetencją wyłączną jest mianowanie tego przewodniczącego, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że Rada musi to też swoją uchwałą taką propozycję zaakceptować, ale nie zamierzam tego kwestionować. Chodzi mi bardziej o dobrą praktykę. No, gdybym ja na sesji nagle dowiedział się od kogoś, zniknąłby pan przewodniczący i by się okazało, że pan przewodniczący Ganowicz nie jest już przewodniczącym Rady Miasta i ktoś by mi to gdzieś powiedział przy okazji, to czułbym się zaniepokojony. W związku z tym rozumiem, że członkowie Rady Społecznej też mogą czuć się zaniepokojeni, że dopiero teraz dowiadują się, że pan przewodniczący Karczewski z funkcji przewodniczącego zrezygnował. Dziękuję.
Dziękuję za troskę, bo tak ja to rozumiem. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo. No ja bym nie chciał tutaj, żebyśmy mylili funkcję Rady Społecznej Zakładu Leczniczego i Rady Miasta jako takiej. Pan przewodniczący Szynkowski jest szefem klubu trzeciego wielkości w tej Radzie, więc tutaj jeśli chodzi o miejsce posadowienia przewodniczącego Ganowicza, no ma coś do powiedzenia. Natomiast jeśli ja rozumiem, że pan przewodniczący oczekiwał telefonu, tylko ja nie rozumiem od kogo, od pana doktora Karczewskiego, od pana prezydenta Grobelnego, czy od dyrektor Nowodworskiej, no bo to by trzeba jakoś zwerbalizować. Kto nie dopatrzył tego telefonu do pana przewodniczącego? Tylko że uprzedzam, że to jest działanie nieformalne, a my w tej chwili rozpatrujemy działania formalne. Dziękuję bardzo.
Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, mam świadomość, że pytanie dotyczy nieco odrębnej sprawy, ale no także myślę funkcjonowania rad społecznych szpitali. Gdzieś kilka dni temu w publicznych mediach usłyszałem wypowiedź pana prezydenta, który opowiadał się za przekształceniem wszystkich ZOZ-ów w spółki prawa handlowego. No w eter taka informacja poszła, miałem pytania, czy decyzja już zapadła. Mam wrażenie, że dyskusja jeszcze w tej kwestii w żadnych z organów Rady Miasta Poznania się nie odbyła, więc jeżeli są rzeczywiście takie plany, czy przymiarki prezydenta, to apelowałbym o to, żeby już na tym bardzo wstępnym etapie również te przymiarki konsultować z Radą, żebyśmy nie byli tego typu pomysłami zaskakiwani.
Dobrze, to rzeczywiście jest temat poza obszarem tej uchwały. Pan radny Sławomir Smul.
No też, jeśli pan przewodniczący pozwoli i nie przerwie mi znowu, to ja też...
Jak znowu? Woli... Przecież już chyba od miesiąca albo dwóch, nie?
No bo nie było sesji w tym czasie.
Co? Była, tylko... To tak często pan radny mówi na temat?
Dobrze, panie przewodniczący. Też gwoli wyjaśnienia. Tutaj panie przewodniczący Lewandowski mniej więcej półtora roku temu w związku ze zmianą ustawy i zmianą systemu, wprowadzeniem pakietu ustaw kopaczowej, tak to nazwijmy, powinniśmy być jako odpowiedzialna Rada Miasta czy organ prowadzący zakłady lecznicze, powinniśmy być przygotowani do ewentualnych zmian, które mogą się zdarzyć z tego względu, że nasze zakłady lecznicze oprócz Mogileńskiej i właściwie Posumu w tej chwili też, ale to dzięki Freseniucowi i to, co zrobiliśmy w zeszłej kadencji, one balansują na granicy wypłacalności. I teraz w momencie, w którym, ja już nie chcę wchodzić w co, bo to jest na długą debatę, dlaczego tak się dzieje. I w związku z tym my musimy być przygotowani do tego, że może się okazać, jak grom z jasnego nieba, że będziemy zobligowani ustawą do przekształcenia zakładu leczniczego w spółkę prawa handlowego. I w związku z tym, panie przewodniczący, mniej więcej od półtora roku działa tak zwany zespół, który nazywa się, przypomnij mi Michał, to jest zespół sekretariat...
Komitet sterujący,
dziękuję bardzo pani dyrektor, gdzie są rozpatrywane, tam jest również dwóch radnych w tym komitecie z Komisji Zdrowia, gdzie są rozpatrywane różne warianty i różne możliwości. I obojętnie od kwestii politycznych, bo nie mówmy w tej chwili, zostawmy tą debatę, to nie jest ten punkt, to nie jest debata polityczna.
Nie śmiałem tego powiedzieć.
Już kończę, panie przewodniczący, jeszcze minuta 09. Abstrahując od spraw politycznych, my nie uciekniemy od zmiany formy własności. My nie mówimy w tej chwili o prywatyzacji szpitala, tak, czy prywatyzacji posumu, co również jest możliwe, ale od zmiany formy własności nie uciekniemy. Proszę mi wierzyć, panie przewodniczący, troszeczkę się orientuję w tej sprawie, tak to powiem, i prędzej czy później będziemy musieli to zrobić. Chodzi o to, żeby to zrobić w sposób przygotowany i tak jak łączyliśmy te szpitale, gdzie obyło się bez utraty oferty dla mieszkańców, oferty zdrowotnej, bez naruszenia kompetencji, bez zwolnień grupowych, bez utraty personelu białego i tak dalej, i tak dalej. Także życzyłbym tej Radzie Miasta, żeby ta zmiana, która jest nieuchronna, ona jest wymuszona od góry, żeby ona była przeprowadzona w sposób kompetentny i planowy. Tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Jedno zdanie wyjaśnienia. Nie oczekuję żadnych telefonów, a w szczególności nie oczekuję telefonu od pani dyrektor Nowodworskiej. Wręcz czułbym się zaniepokojony, gdyby do mnie zadzwoniła. Natomiast oczekuję tego, że będzie pewna dobra praktyka w zakresie informowania członków Rady, również każdego ciała kolegialnego, ale również Rady Społecznej Szpitala, jeżeli jakieś decyzje są podejmowane, które tego ciała kolegialnego dotyczą, to żeby oni w pierwszej kolejności byli poinformowani. Tylko tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Z tego, co słyszałem, rezygnacja pana doktora Karczewskiego miała miejsce 6 sierpnia, a i 30 sierpnia i 20 września była Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia i ani na jedną komisję, ani na drugą ani ta sprawa, ani projekt tej uchwały nie trafił i myślę, że to nie jest dobra praktyka, skoro są komisje merytoryczne, to zgodnie ze statutem, regulaminem pracy uchwały powinny do właściwych komisji trafiać, a dopiero potem trafiać pod obrady Rady. No nie widzę uzasadnienia dla zatwierdzania decyzji, która była skutkiem rezygnacji z 6 sierpnia, takiego trybu, żeby pomijać komisję właściwą przy takiej, w dodatku nieskomplikowanej uchwale, jak rozumiem. Dziękuję.
Nie wiem do kogo to, bo pan radny patrzy na mnie, a... Okej, dobrze. Rano dzisiaj Rada zaakceptowała tą metodę, wiedząc, że nie ma opinii, że jest to pismo z dnia wczorajszego. W związku z tym teraz jest to jakby już zaakceptowaliśmy, że będziemy dzisiaj się tym projektem zajmować. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję. To tym razem nie gwoli wyjaśnienia, tylko woli wątpliwości, bo ja już się pogubiłem i tutaj mam pytanie zarówno do pani dyrektor, jak i do pani mecenas. Czy my w ogóle jako Rada podejmujemy uchwałę w momencie, w którym prezydent tak naprawdę mianuje przewodniczącego Rady Społecznej? Czy my musimy taką uchwałę podejmować? Bo ja mam wątpliwości. Przepraszam bardzo.
Czy można poprosić panią mecenas o odpowiedź?
Znaczy, pan prezydent, jeśli można, pan prezydent zgodnie z ustawą wskazuje, a Rada wskazuje.
Całość...
A Rada uchwala, a to jest uchwała zmieniająca, tak?
Dziękuję. Pan radny Przemysł Aleksandrowicz.
Tytułem wyjaśnienia dla pana radnego Smula, no tak samo powołujemy przedstawiciela wojewody w tej Radzie Społecznej. Wojewoda go wskazuje, a my go powołujemy.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. W związku z tym proponuję rozstrzygnąć w głosowaniu los tej uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały 636/12? Również kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 8 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 13a. Chciałbym Państwa powiedzieć, że słyszę takie głosy, żeby dzisiaj zrezygnować z przerwy o godziny 14. Mamy do rozpatrzenia szereg uchwał skargowych i informacje prezydenta, pytania i interpelacje. W związku z tym, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, to ja o 14 nie przerwę sesji i nie ogłoszę przerwy, chyba że będzie potrzeba higieniczna, jak to niektórzy nazywają. A zatem przystępujemy do realizacji punktu 14 projektu uchwały PU 616/12 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi pana Jana Słomczyńskiego na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Jest to uchwała przygotowana przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, więc chciałbym poprosić pana przewodniczącego o przedstawienie tej uchwały. Tak, bo to jest cała seria twoich uchwał. To jest ponowna skarga.
Szanowni Państwo, kolejna skarga pana Jana Słomczyńskiego na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Zakres tej skargi w istocie odpowiada skardze złożonej przez pana Słomczyńskiego wcześniej. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, rozpatrując tą skargę, nie doszukując się żadnych nowych okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę swego stanowiska, zarekomendowała czy uznała skargę za bezzasadną i przyjmując jakby właściwą formułę, podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w uchwale Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2012 roku. W istocie, nie wiem, jeżeli będą jakieś pytania szczegółowe, z przyjemnością mniej odpowiem. Tak naprawdę, jak Państwo zapewne sobie przypominacie, problem polega na tym, że skarżący mieszka w centrum miasta na Starym Rynku, ile dobrze pamiętam, nie akceptuje, po pierwsze nie zaakceptował decyzji i chyba trudno się skarżącemu z tą decyzją zgodzić co do odmowy sprzedaży na jego rzecz zajmowanego przez niego lokalu. Po drugie, i to jest główny zarzut, jakby on się przewija w kolejnych skargach, kwestionuje wysokość czynszu naliczonego przez ZKZL, kwestionuje między innymi kwestie zaliczenia do czynszu schodów i powierzchni wspólnych, które jakby łączą poszczególne poziomy jego mieszkania. W tej skardze, o której przed chwileczką powiedziałem, w istocie powieliły się zarzuty wyrażone we wcześniejszej skardze, stąd komisja uznała skargę za bezzasadną i tym samym podtrzymała i wnioskuje o podtrzymanie decyzji Rady z 10 lipca 2012 roku.
Dziękuję bardzo. Jest to, podobnie jak wszystkie skargi dzisiaj rozpatrywane, skarga przygotowana przez Komisję Gospodarki Komunalnej i przedkładamy ją Radzie do uchwalania. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu bądź w imieniu własnym w sprawie tej skargi? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęcie? Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Bardzo proszę.
Ja tylko jedną uwagę, panie przewodniczący, co do w ogóle rozpatrywania przez nas skarg, bo akurat ta konkretna skarga wydaje się, znaczy rozstrzygnięcie, propozycja komisji w sprawie tej skargi wydaje się absolutnie zasadna, natomiast ja powiem, dlaczego my w sprawie tej i innych skarg dzisiaj będzie nasz klub się wstrzymywał, ponieważ zwracaliśmy uwagę, panie przewodniczący, że normą przy rozpatrywaniu skarg winno być w naszej opinii udostępnianie pewnie w internetowym asystencie radnego do wiadomości radnych treści samych skarg. że praktyka, jaka się zrodziła, że komisja składa propozycję uchwały, oczywiście to jest bardzo dobre, z uzasadnieniem, ale tak naprawdę radni mają tylko dostęp do treści skargi w formule takiego konspektu zawartego w uzasadnieniu. A zdarzyło już mi się parę razy, że na przykład zgłaszała się osoba, mówiła, że jest takie i takie rozstrzygnięcie rady. Ja mówiłem, no dobrze, ale tu mieliśmy takie uzasadnienia, a ta osoba mówiła, no dobrze, ale moja skarga dotyczyła większej ilości wątków, niż to jest wskazane w uzasadnieniu. I wtedy ja jestem troszkę jako radny, który nad taką skargą głosuje, bezradny, ponieważ nie mam oręża w postaci możliwości zapoznania się z treścią skargi i tej weryfikacji, więc mówię, nie odnosi to się merytorycznie do treści tej czy innej skargi, natomiast bardzo bym prosił, żeby jednak wdrożyć pewną normę postępowania ze skargami, że radni mają też do dyspozycji oryginalną treść skargi. Wtedy będziemy mieli stuprocentową pewność, że rozstrzygnięcie jest właściwe. Dziękuję.
Dobrze, ja postaram się to uwzględnić, chociaż ja wcześniejszej takiej prośby nie pamiętam, ale to może ułomność mojej pamięci, to po pierwsze. Po drugie, mimo że materiały nie są załączone w internetowym asystencie radnego, tak jak we wszystkich innych uchwałach, wszystkie materiały z tym związane są dla Państwa dostępne, więc to nie jest tak, że to nie jest dostępne, tylko nie jest dostępne w internetowym asystencie radnego, to druga uwaga. I trzecia, wątpliwości sama treść skargi nie rozstrzygnie, ponieważ odpowiedzi na treść skargi są w materiałach, które są do tego dołączane na etapie pracy przez komisję nad tym, jak Pan dobrze wie. W związku z tym często odpowiedzi na pytania zawarte w skardze są wyjaśniane dopiero materiałami zgromadzonymi i często tego jest dosyć sporo. W związku z tym niezależnie od tego, czy zamieszczona jest sama treść skargi, czy nie, to i tak to wątpliwości w razie czego nie rozwieje i trzeba będzie sięgnąć i tak do tych materiałów, w których są odpowiedzi na te zarzuty, bo w treści skargi nie ma odpowiedzi, w związku z tym jasne, że spróbujemy tak to zrobić, żeby treść skargi była załączana, ale czasami trudno wyobrazić sobie, żeby załączyć do tego wszystkie materiały, bo to czasami są bardzo obszerne materiały, jak Pan dobrze wie, więc reasumując, dobrze, ale jeśli chcieć naprawdę się tym zająć, to i tak sama treść skargi tego nie rozwieje. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Wydaje mi się, proszę mnie skorygować, jeżeli nie jest to do końca tak, jak sprawy się mają, że kiedy rozpatrujemy skargę na komisjach, na przykład na Komisji Oświaty, czy na Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i Zdrowia, to i tak dostajemy najczęściej drogą elektroniczną dość obszerne materiały. Nie umiem w tej chwili powiedzieć, czy zawsze jest tam skarga, ale wydaje mi się, że tak. Dostajemy też pismo pana przewodniczącego, dostajemy odpowiedzi osób, których skarga dotyczy. W związku z tym, jak rozumiem, jest tylko taka kwestia, żeby te materiały przesłać wszystkim radnym drogą elektroniczną, a nie tylko członkom danej komisji, ponieważ ostatecznie decyzję podejmuje cała rada. Więc myślę, że na przykład, nie wiem, rozmnożenie tego maila, który i tak do członków komisji trafia, tak żeby trafił do wszystkich członków rady, nie jest jakimś wielkim problemem. Ja osobiście z racji wady wzroku zdecydowanie wolę czytać dokumenty papierowe, zwłaszcza dłuższe, ale tu nie domagamy się tego, tylko dostępu drogą elektroniczną, więc jeśli można byłoby prosić o spełnienie naszej prośby, to będziemy panu przewodniczącemu wdzięczni.
Pan radny tak do mnie mówi, jakbym odmówił, a ja nie odmówiłem, tylko opisuję sytuację, z której wynika jasno, że treść skargi będzie dołączana. Nie sądzę, żeby komisja otrzymywała wszystkie materiały w formie elektronicznej, bo czasami to jest niemożliwe, w związku z tym sygnalizuje tylko problem, że to nie rozwiąże tych wątpliwości, które w imieniu klubu zgłosił pan radny Szymon Szynkowski, uzasadniając swoje wstrzymanie się od głosu. Czy jeszcze w sprawie projektu uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 14. W punkcie 15 projekt uchwały PU 617/12 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi pana Romana Popielskiego na dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Ponownie pan przewodniczący Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Szanowni państwo radni, sytuacja jest identyczna do sytuacji, którą przed chwileczką referowałem. W istocie przedmiotem badania komisji było to, czy skarżący podniósł jakieś nowe okoliczności faktyczne, które uzasadniałyby ponowne rozpatrzenie skargi, być może zajęcie innego stanowiska niż to, które było wyrażone w uchwale Rady z 10 lipca 2012 roku. I takiego uzasadnienia się nie doszukaliśmy. Stąd komisja zdecydowała się uznać skargę za bezzasadną i tym samym wnioskować o podtrzymanie stanowiska wyrażonego przez Radę z dnia, stanowiska wyrażonego w uchwale z dnia 10 lipca 2012 roku. Wtedy Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w sprawie przedstawionej uchwały zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały 617/12? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 15. W punkcie 16 projekt uchwały PU 618/12 w sprawie skargi pana Jana Słomczyńskiego na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Jeszcze raz proszę, panie przewodniczący.
Skarżący zarzut, który sformułował w skardze, może zacytuję, dotyczył tchórzliwego uchylenia się od udzielenia odpowiedzi i przekazania wymienionego pisma do załatwienia swojej zastępczyni pani Ewie Bartosik. Skarga oczywiście i to tchórzliwe uchylenie się dotyczy dyrektora ZKZL-u. Komisja, badając sprawę, ustaliła następujący stan faktyczny. Otóż skarżący wystąpił z pismem do dyrektora ZKZL-u 4 czerwca 2012 roku. 29 czerwca otrzymał z ZKZL-u odpowiedź, pod którą rzeczywiście podpisała się pani zastępca dyrektora. No, nikogo chyba nie dziwi fakt, iż nie budzi wątpliwości, że dyrektorzy jednostek mogą delegować uprawnienia do załatwienia konkretnych spraw na innych pracowników, w tym swoich zastępców. Stąd zarzut skarżącego jest jak najbardziej nieuzasadniony. Z tych też względów komisja zdecydowała się uznać skargę za bezzasadną i takie stanowisko rekomenduje Radzie.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie przedstawionego projektu uchwały ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu w sprawie uchwały numer 618. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 16. W punkcie 17 projekt uchwały PU 619/12 w sprawie skargi pana Jana Słomczyńskiego na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Bardzo proszę.
Tu sam przyznam szczerze, że mieliśmy wątpliwość, bo skarga dotyczy tak naprawdę sposobu rozpatrzenia skargi. Raczej ona została tak sformułowana, że w trakcie rozpatrzenia skargi dyrektor udzielił nieprawidłowych, zdaniem skarżącego, informacji komisji. Jakiej skargi nieprawidłowości, jakiej skargi rozpatrzenia to dotyczyło? Dotyczyło to tej kwestii, o której wspomniałem wcześniej, a więc zaliczenia powierzchni schodów do powierzchni lokalu zajmowanego przez skarżącego. Komisja, rozpatrując tą sprawę, jakby jeszcze raz pochylając się nad trybem rozpatrywania tej skargi, a także nad informacjami udzielonymi przez dyrektora ZKZL, nie dopatrzyła się jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie. w pełni podtrzymywała też swoje wcześniejsze stanowisko. Nie mieliśmy w tym zakresie żadnych wątpliwości. No i mając na względzie powyższe, komisja uznała skargę za bezzasadną. I takie właśnie stanowisko zarekomendowała Wysokiej Radzie.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie przedstawionego projektu uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem, bądź nie, bądź wstrzymuje się w sprawie uchwały 619/12? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 17. W punkcie 18 projekt uchwały PU620/12 w sprawie skargi mieszkańców ulicy Stolarskiej w Poznaniu na prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, chciałbym wyraźnie zwrócić uwagę na to, jaki był przedmiot skargi. Tylko w zakresie przedmiotu, tak sformułowanego przedmiotu skargi, komisja mogła się wypowiadać. Skarga dotyczyła na brak odpowiedzi prezydenta na wystąpienie skarżących dotyczących właśnie postępowania miejskich instytucji. I w związku z tym przedmiotem badania komisji mogło być tylko stwierdzenie, czy odpowiedź prezydenta miała miejsce, tudzież jednostek przez niego wskazanych do udzielenia tej odpowiedzi, czy też nie. Z informacji przedłożonych przez pana prezydenta wynika, iż skarżący przedłożył pewne pismo czy skargę dnia 18 czerwca 2012 roku. W piśmie tym zarzucał Straży Miejskiej współpracę z przedstawicielami Fabryki Mieszkań i Ziemi. Z informacji udzielonej przez pana prezydenta wynika, że odpowiedzi na tą skargę udzielono 4 lipca i następnie tej odpowiedzi udzielił komendant Straży Miejskiej, a następnie to stanowisko wskazane przez komendanta Straży Miejskiej zostało podtrzymane przez prezydenta 20 lipca. No, mając na względzie te informacje, nie sposób było uznać skargę za zasadną. Z całą pewnością organ władzy publicznej udzielił odpowiedzi na skargi czy na pisma mieszkańców ulicy Stolarskiej. Stąd komisja podjęła decyzję o uznaniu tej skargi za bezzasadną. I taką oczywiście rekomendację udziela Wysokiej Radzie. Taki projekt uchwały przygotowaliśmy.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę w takim razie o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Co? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 18. W punkcie 19 projekt uchwały PU 621/12 w sprawie skargi mieszkańców ulicy Małeckiego w Poznaniu na prezydenta miasta Poznania.
Szanowni Państwo, treść skargi jest identyczna do skargi złożonej przez mieszkańców ulicy Stolarskiej i dotyczy tego samego zarzutu. Przypomnę, skarżący 18 czerwca wystąpił skargą właśnie na brak odpowiedzi ze strony prezydenta na zarzut współpracy instytucji miejskich, Straży Miejskiej konkretnie z przedstawicielami Fabryki Mieszkań i Ziemi. Odpowiedź na niniejszą skargę czy pismo została udzielona w pierwszej kolejności przez komendanta Straży Miejskiej. Następnie podtrzymane stanowisko zostało przez pana prezydenta 20 lipca. Tym samym zarzut braku odpowiedzi, bo tylko tego zarzut wskazany w skardze dotyczył, z całą pewnością nie został potwierdzony. Stąd komisja uznała skargę za bezzasadną i takie stanowisko także rekomenduje Wysokiej Radzie.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę o podjęcie, o wyrażenie opinii w głosowaniu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się w sprawie projektu uchwały 621/12. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 19. W punkcie 20 projekt uchwały PU 622/12 w sprawie skargi AN na prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Mamy w istocie kolejną skargę na brak odpowiedzi prezydenta na pismo skarżącego. Specyfika tej sytuacji polega na tym, że w chwili składania skargi przez skarżącego, a więc w dniu 28 lipca, prezydent nie był jeszcze w zwłoce z udzieleniem odpowiedzi na pismo skarżącego, na pismo, które zostało skierowane przez tegoż skarżącego 12 lipca. Odpowiedź na udzieloną skarżącemu 21 sierpnia, no ale z całą pewnością w dniu składania skargi, a na ten dzień my badamy stan faktyczny i na ten dzień powinniśmy oceniać zasadność skargi, no z całą pewnością prezydent nie powstawał w zwłoce z udzieleniem odpowiedzi, stąd komisja no, była zobligowana uznać tą skargę za bezzasadną.
Dziękuję bardzo. Ja zapytam tylko, dlaczego ta jedna skarga została zanonimizowana? Czy jakie tam były?
Słucham?
Dlaczego ta jedna skarga została zanonimizowana? Pozostałe są...
No, o ile mi wiadomo, to jest wola skarżącego. Aha, on musi wyrazić zgodę na to, żeby jego dane osobowe zostały upublicznione. Ten najwyraźniej, ta osoba nie wyraziła na to zgody.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Proszę zatem o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały 622? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących. Rada również tę uchwałę podjęła. Zamykam punkt 20. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Przystępujemy do realizacji punktu 21. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, bardzo krótka informacja, ona jest dłuższa na piśmie, ale generalnie są tu rzeczy dosyć szczegółowe. Ja nie chciałbym się na nich skupiać. Mam nadzieję, że państwo, jeśli będziecie chcieli, to do tego zajrzycie. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na dosłownie kilka tylko aspektów. Znaczy, po pierwsze chciałem powiedzieć, że nadal, choć okres wakacyjny się zakończy, wyjątkowo dużo dzieje się w zakresie kultury w Poznaniu. Zakończył się ogólnopolski konkurs dramaturgiczny Metafory rzeczywistości. Jednocześnie odbywa się w tej chwili Mediations Biennale, czyli nasza duża wystawa sztuki współczesnej, przede wszystkim sztuk wizualnych. To jest bardzo duży projekt, czyli tak naprawdę mamy w tej chwili cały czas dwa, czy jedno się zakończyło, a drugie bardzo ważne wydarzenie kulturalne. Tu jest także zawarty opis pewnych postępowań administracyjnych, o któreście państwo pytali na poprzedniej sesji. Ja oczywiście na zapytania czy interpelacje odpowiadam indywidualnie. Ale tutaj także w tym sprawozdaniu dotyczy pewnych postępowań w ochronie środowiska związanych z oddziaływaniem, z postępowaniami dotyczącymi oddziaływania inwestycji na środowisko. Akurat zwracam na to uwagę, bo to są te inwestycje, o które państwoście w ostatnim czasie pytali. Myślę, że warto także zwrócić uwagę na wydarzenie sportowe, czyli na Mistrzostwa Świata w kajak polo, które zakończyły się w Poznaniu na Malcie. powiem szczerze, że czasami mnie dziwi, że nie, na tak atrakcyjnej imprezie sportowej w Poznaniu nie ma zbyt dużej frekwencji. Choć zawody w sensie wizualnym były bardzo atrakcyjne, nowa dyscyplina, pewnie niezbyt dyscyplina jeszcze znana, ale te niszowe dyscypliny czasami są bardzo atrakcyjne. Przez moment już powiem, że nawet Poznań był rozważany na organizacji Mistrzostw Świata w kajakach w przyszłym roku, bo zrezygnowało Rio de Janeiro z organizacji tych mistrzostw. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze nie mają gotowego toru regatowego, który chcą przygotować na olimpiadę za 4 lata. No i zrezygnowali, ale jednak te Mistrzostwa Świata odbędą się w Monachium, a nie w Poznaniu. W tej chwili mamy wyjątkowo dużo imprez kajakowych, więc nieformalnie, bo jeszcze pewnie formalna decyzja dopiero zapadnie, ale będzie to decyzja raczej w kierunku Monachium. Proszę Państwa, obiecałem także, że przekażę informację, kiedy będzie gotowy audyt dotyczący, to wczoraj na komisji, dotyczący gospodarowania majątkiem przez placówki oświatowe. Powinien być on gotowy w ciągu miesiąca. Taką informację dzisiaj uzyskałem. Jeśli Państwo pozwolicie, trochę poza tą formalną informacją, chciałem się z Państwem podzielić dwoma informacjami, które są wnioskami płynącymi z przyjmowania skarg od obywateli przez prezydenta. Ja tego normalnie nie informuję Państwa, ale tym razem mam wrażenie, że ta informacja ma charakter trochę bardziej ogólny, a nie indywidualny. Ja ostatnio przyjmowałem skargi na Starołęce Minikowie i muszę powiedzieć, że dwie rzeczy mnie zaskoczyły. Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to to, że znaczna część mieszkańców skarżyła się na to, że miasto nie wydaje pozwoleń na budowę w dawnej strefie A lotniska w Krzesinach, czyli w strefie, gdzie jest zakaz lokalizacji obiektów mieszkaniowych, ponieważ w tej chwili ta strefa nie obowiązuje, w wyniku zmian przepisów prawnych nie ma tej strefy do czasu ustalenia nowej, w związku z tym mieszkańcy chcą wykorzystać ten okres na wybudowanie sobie nieruchomości i o dziwo chcą tam mieszkać. To znaczy oni są skłonni nawet złożyć deklarację, że hałas im nie przeszkadza i że nie będą się domagać żadnych odszkodowań. To nie był pojedynczy wniosek. Takich wniosków dokładnie było 4. A prawdopodobnie jest ich w Poznaniu więcej. To jest też ciekawostka, że jakby lotnisko, które jednak jest uciążliwością, to jakby bez wątpienia jest, mimo wszystko jest grupa mieszkańców, która chce wykorzystać możliwość zabudowy na tym terenie. A trzecia rzecz już, jakby druga rzecz poza dzisiejszej jurysdykcji miasta. Proszę Państwa, 3 skargi dotyczyły tego, dlaczego w Poznaniu, dlaczego w Polsce nie ma podatku katastralnego od nieruchomości. Ludzie podkreślali, że podatek dzisiejszy jest podatkiem niesprawiedliwym, który powoduje, że na peryferiach miasta niskowartościowe nieruchomości, które nie dają im dochodu, płacą taki sam podatek od nieruchomości, jak nieruchomości w centrum miasta. No rzeczywiście podatek od metra kwadratowego, bez względu na to, jaki jest stan tej nieruchomości, jest dokładnie taki sam. Wyraźnie podkreślali, że podatek od nieruchomości powinien być związany z czynszem z tej nieruchomości, jaki można uzyskać. Czyli klasyczny podatek od wartości nieruchomości. To też była rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, ponieważ też nie był to jeden przypadek, to były dokładnie 3 skargi bardzo podobnej treści. Czyli widać, że generalnie jest to pewne zjawisko, no myślę, że o którym warto rozmawiać. Ono dzisiaj pewnie nie zostanie zmienione, nie sądzę, żeby parlament zdecydował się na wprowadzenie podatków od wartości, ale prawda jest też taka, że mieszkańcy coraz częściej zaczynają zauważać, że brak podatku od wartości nieruchomości jest złym rozwiązaniem, z rozwiązaniem jakby niesprawiedliwym. To jest dla mnie zaskakujący wniosek i chciałem się z nim z Państwem podzielić, bo myślę, że dyskusja o podatkach wartościowych, no szkoda, że się nie odbywa, bo jest brak tego rozwiązania jest raczej szkodliwy, w moim przekonaniu przynajmniej, dla państwa polskiego i lepiej byłoby, gdyby tego typu podatki jednak były wprowadzone, a jak widać, to nie jest tak, że mieszkańcy są przeciwni. Ja też nie chcę powiedzieć, że są za, bo nie robiłem żadnych badań w tym zakresie, ale te 3 przypadki dały mi dość dużo do myślenia, więc chciałem się z tą refleksją z Państwem podzielić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy do przedstawionej opinii ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, pytania czy prośby o uzupełnienie? Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Tak, panie prezydencie, mam jedną prośbę, bo w trakcie tego okresu, który był przedmiotem jakby sprawozdania, część mediów donosiło o tym, że nie mogą doprosić się Wydziału Nadzoru Właścicielskiego czy samej spółki MPGM SA informacji na temat nakładów poniesionych na modernizację budynku, który został oddany na rzecz kurii arcybiskupiej. To był budynek przy ulicy... Tak, wiemy. Głos Wielkopolski wystąpił o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Uzyskał odpowiedź, że nie jest to informacja publiczna. No, prosiłbym o udzielenie tej informacji z tego prostego względu, że tworząc wokół przekazania tej kamienicy, no, jak, zrzucając jakąś zasłonę milczenia, nie udzielając informacji, tworzymy taki klimat, jakby ktoś tam miał coś do ukrycia. To jest pieniądz publiczny, to jest spółka, która zarządza także środkami publicznymi. Zobowiązania tej spółki po części przekładają się na także pewne zobowiązania miasta. Także prosiłbym o udzielenie tej informacji i radnym, i oczywiście mediom zainteresowanym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent.
Znaczy, w sposób oczywisty nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi teraz, więc jeżeli pan radny pozwoli, potraktuję to jako zapytanie, na które udzielę odpowiedzi. Nie chcę przesądzać dzisiaj jakiej, bo ja tej sprawy nie analizowałem w sensie formalno-prawnym i oczywiście nie wiem, czy tutaj nie ma jakichś przeszkód czysto prawnych, natomiast powiem od strony nie prawniczej, tylko od strony wizerunkowej. Nieudzielenie tego typu odpowiedzi jest błędem. Takie odpowiedzi powinny być udzielane, bo uważam, że nie ma tutaj żadnego uzasadnienia, jak powiedziałem, poza być może prawnym, którego w tej chwili nie znam, ale uzasadnienia związanego z wizerunkiem, z dostępem do informacji czy z rzetelnością oceny działań miasta, żeby takiej informacji nie udzielać, więc jeżeli to będzie możliwe, to państwu tej informacji udzielę.
Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam punkt 21. Przystępujemy do punktu 22. Interpelacje i zapytania. Najpierw przedstawię państwu zgłoszone interpelacje, mianowicie od poprzedniej sesji. I proszę tych, którzy chcą tą interpelację wygłosić, o ewentualne zgłoszenie się w tej chwili. Od poprzedniej sesji interpelację przedstawili pan radny Łukasz Mikuław dotyczącą pobierania opłaty adiacenckiej w przypadku realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Pan Łukasz Mikuła dotycząca wprowadzenia ułatwień dla pasażerów transportu publicznego w projekcie nowego układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP i PKS. Pani radna Karolina Fabisz-Schulz dotycząca unieważnienia przez Sąd Administracyjny uchwały o wykupie lokali mieszkalnych jednolokalowych i dotycząca odszkodowania wypłaconego za grunty panu firmie Wechta. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk, w sprawie danych dotyczących sprzedaży biletów ZTM i w sprawie operatów szacunkowych sporządzanych dla nieruchomości będących własnością miasta Poznania o wartości powyżej 500 000 zł sporządzanych od początku 2009 roku do dnia dzisiejszego. Pani radnej Katarzyny Kretkowskiej dotycząca braku czytelnej informacji o wszczętych postępowaniach o wydanie pozwoleń na budowę w Biuletynie Informacji Publicznej. Pani radnej Katarzyny Kretkowskiej w sprawie niezagospodarowanych mieszkań położonych w budynkach zarządzanych przez miasto. W sprawie braku uruchomienia działalności kulturalno-oświatowej i gastronomicznej w dawnym Domu Kultury Tramwajarza mimo poniesionych przez miasto nakładów i rozstrzygniętego konkursu. W sprawie nieogłoszenia przez miasto konkursu na organ prowadzący technikum agrobiznesu na Golęcinie. I w sprawie lokalizacji lądowiska dla 3 helikopterów na parkingu dla samochodów. Parkingu dla samochodów. Toalet dla użytkowników i tak dalej w parku Jana Pawła II. I to są wszystkie interpelacje pani radnej Kretkowskiej, pana radnego Bartosza Zawiei dotycząca planowanej modernizacji rynku na świcie i dotycząca skarg mieszkańców związanych z działalnością sklepu Grecik zlokalizowanego przy ulicy Promienistej 102 i pani radnej Lidii Dudziak dotycząca problemów komunikacyjnych związanych z remontem kaponiery. I pani radna Lidia Dudziak chce wygłosić swoją interpelację. Bardzo proszę, potem pani Katarzyna Kretkowska, a państwa proszę o zapisywanie się do zapytań.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja chciałam jakby może nie tyle wygłosić moją interpelację, co jakby zasygnalizować, że taką złożyłam i prosić o ustosunkowanie się pana prezydenta. Otóż chodzi o problemy związane z remontem kaponiery i komunikacją w tym rejonie. Już jak wiemy, od kilku miesięcy trwa remont kaponiery. To dopiero jest początek. Być może nawet się przedłuży ta cała budowa, ponieważ jest zagrożony również most uniwersytecki. I pasażerowie, którzy chcą się dostać z mostu na przykład teatralnego do mostu dworcowego, muszą albo jechać naokoło Jeżyc i Rondo Jeziorańskiego lub przez Strzelecką i Królowej Jadwigi, aby albo pokonać pieszo ten odcinek. To zajmuje około 15 minut. I zdaniem mieszkańców receptą na taki komunikacyjny paraliż po zamknięciu kaponiery byłaby budowa oczywiście skrętu w ulicę Towarową, z Towarowej Święty Marcin, ale no, zdajemy sobie sprawę, że to jest nie do końca, na to nie możemy liczyć w tej chwili. Ale jeden z mieszkańców wysunął taką propozycję, dlatego ja po prostu pośredniczę, ponieważ nie dostał odpowiedzi na tą swoją propozycję. Sama jestem ciekawa, co prezydent na to powie, a mianowicie na budowę tak tymczasowej mijanki na ulicy Święty Marcin na wysokości placu Mickiewicza i Aulinowa. Takie mijanki są uruchamiane w trakcie remontów i uruchamiamy też linie wahadłowe. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce na Hartowie dla linii 25 podczas budowy trasy tramwajowej na Franowo. Dzięki temu można by było uruchomić tramwaj wahadłowy, który połączyłby most teatralny z dworcem kolejowym. Taka linia wahadłowa mogłaby rozpoczynać swój kurs przy dawnej zajezdni ulicy Gajowej, gdzie jest torowisko z przeplotką. W dodatku przystanek przy ulicy Gajowej znajduje się blisko remontowanej kaponiery. Dalej wahadło mogłoby przez Zwierzyniecką, Kraszewskiego dojechać do Rynku Jeżyckiego, a następnie przez Dąbrowskiego do Mostu Teatralnego. Następnie linia wahadłowa mogłaby dojechać do centrum przez Gwarną, powrót przez Marcinkowskiego i Plac Wolności do Placu Mickiewicza, po czym tramwaj na tymczasowej mijance wjeżdżałby z toru północnego na południowy, a następnie skręcałby w Towarową. I tutaj mam rozpisane, to dalej nie będę tego czytała, pan prezydent się do tego stosunkuje, mam nadzieję. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć, że MPK posiada w swoim taborze dwukierunkowe tramwaje, które mogłyby obsługiwać taką linię wahadłową. Tym bardziej, że no, tak jak mówiłam, być może ta cała inwestycja będzie trwała dłużej z uwagi na stan mostu uniwersyteckiego. I proszę pana prezydenta o ustosunkowanie się na piśmie do tej propozycji mieszkańców miasta Poznania, którą ja przedstawiłam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i interpelację pani Katarzyny Kretkowskiej.
W zasadzie szóstą nienazwaną interpelacją powinna być drukarka Xero, która nie działa w pokoju numer 3 i powoduje od rana dzisiaj komplikacje nie tylko dla mnie. Także pan przewodniczący Ganowicz miał problem z odczytaniem tego, co napisałam odręcznie koniec końców. I to są problemy, które się co rusz pojawiają z tą drukarką i tylko powodują, że wszyscy marnujemy czas i także urzędniczki, które muszą dzwonić i prosić o to, żeby coś z tą drukarką zrobić. Proszę państwa, ja, jeśli chodzi o pierwszą sprawę, w zasadzie tutaj zgłosiłam sprawy, które już są wielokrotnie też wałkowane i na komisjach i różnych i także na sesjach. Kwestia pierwsza, biuletyn informacji publicznej, który nie podaje informacji o wszczętych postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę, to też już było poruszane przez ludzi na i zgłaszany radnym na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, ale nadal ta sytuacja funkcjonuje, jest ona niezrozumiała, gdyż biuletyn podaje informacje o wszczętych postępowaniach w sprawie wydania warunków zabudowy, natomiast nie podaje podobnej informacji analogicznej o wszczętych postępowaniach w sprawie wydania pozwoleń na budowę. Następna sprawa, zgłaszam tu listę, już nie będę tego odczytywać, zgłoszonych 16 pustostanów, o ile to są pustostany, na moich dyżurach przez szereg osób zaniepokojonych tym, że te pustostany są, a listy, wiadomo, płacimy odszkodowania za brak mieszkań socjalnych i mamy niezrealizowane listy. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dom Kultury Tramwajarza był przedmiotem Komisji Rewitalizacji. Komisja Rewitalizacji zwróciła się do Komisji Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego o zajęcie się tą sprawą i przedstawiliśmy cały szereg wątpliwości i pytań z prośbą o pisemną odpowiedź, ponieważ w całej tej sprawie rzuca się przede wszystkim w oczy brak koordynacji działań ze strony pana prezydenta, zastępców nad pracą różnych wydziałów i braku informacji, przepływu informacji pomiędzy wydziałami i jednostkami. Stąd tutaj szczegółowo opisałam to, co szczególnie zaniepokoiło Komisję Rewitalizacji z prośbą o to, żeby to uwzględnić w tej informacji, która będzie przekazywana dalej na komisjach. Następna sprawa, następna interpelacja, tutaj może parę słów dodam. Interpelacja w sprawie nieogłoszenia przez miasto konkursu na organ prowadzący technikum na Golęcinie. Przypomnę, na początku tego roku mieliśmy projekt uchwały, która zakładała likwidację całkowitą szkoły na Golęcinie.
No bo już się skończyło, bo pani radna powiedziała, że jedną interpelację i ten czas się skończył, ale pani radna powiedziała, że wygłosi jedną. No więc to jest problem decyzji. No to jest czwarta, będą jeszcze dwie w takim razie. To proszę mówić, kiedy koniec jednej, koniec drugiej. Bo pytałem.
Na razie cztery wygłosiłam, więc proszę. Wystarczy.
Proszę włączyć mikrofon.
Przypomnę, że Rada Miasta miała propozycję pana prezydenta przygotowaną przez Wydział Oświaty, likwidację zespołu szkół na Golęcinie, przeniesienia poszczególnych szkół do dwóch innych. Stanęło na tym, że pozostawiliśmy technikum agrobiznesu na tym Golęcinie i decyzja ostateczna była taka, że będzie ogłoszony konkurs na organ prowadzący to technikum. Tam się jakieś podmioty zgłaszały, uczelnie. Już na tamtym etapie miał być ogłoszony konkurs. Ten konkurs nie został do dzisiaj ogłoszony. Mamy koniec września, a nowa dyrekcja szkoły, podobnie jak poprzednia dyrekcja szkoły, no zgłasza to, że Wydział Oświaty w sposób w tej sytuacji nieformalny naciska na tą dyrekcję, żeby udostępniała pomieszczenia szkoły, czy przekazywała jakiemuś tam wskazywanemu przez urzędników podmiotowi. Kiedy pojawiła się, też przypomnę, ta uchwała zimą tego roku, radni zainteresowali się tą sprawą i stwierdzili daleko idącą niegospodarność w zarządzaniu majątkiem nie tyle samej szkoły, co majątkiem przekazanym przez szkołę, oddanym przez szkołę miastu. Ten majątek od 2 lat nie przynosi złotówki dochodu. Wcześniej, kiedy był zarządzany przez szkołę, przynosił ponad 1 000 000 zł, 1 200 000 dochodu. Rocznie, od 2 lat nie przynosi tego dochodu. W międzyczasie także opróżniono, mówiąc już językiem urzędniczym, internat szkoły. Ten internat także został przekazany przez szkołę miastu. Internat stoi pusty. Jedyne, co miasto zrobiło, to wynajęło firmę ochroniarską, za którą płaci. Cała ta sytuacja budzi najwyższy niepokój, bo świadczy o postępującym braku chęci dobrego gospodarzenia wielohektarowym majątkiem miasta. Jest tam, przypomnę, są to bardzo atrakcyjnie położone grunty, budynki, które stoją poza budynkiem szkoły, te budynki po internacie, po warsztatach puste, niezagospodarowane. I ostatnia interpelacja, którą zgłosiłam, dotyczy lokalizacji lądowiska dla tych trzech helikopterów. To było już trzykrotnie co najmniej omawiane i przez wielu radnych zgłaszane, a przede wszystkim przez mieszkańców Wildy, przez Radę Osiedla Wildy. Lokalizacja tego nieszczęsnego lądowiska dla helikopterów w parku Jana Pawła II. To wszystko, czego się dowiedzieliśmy, a raczej nie dowiedzieliśmy do tej pory na tych kolejnych komisjach zagospodarowania przestrzennego. No nie, te informacje, które zastępca prezydenta przekazywał i argumenty, które podawał, są zupełnie nieprzekonywujące i ja się zwracam do pana prezydenta o to, żeby tę sytuację zakończył, przerwał i proszę o jakieś definitywne, negatywne stanowisko prezydenta w tej sprawie i skierowanie działań służb miejskich w kierunku znalezienia innej lokalizacji dla tego zadania, jeżeli ma takie zadanie, czyli kolejne lądowisko dla helikopterów przy kolejnym szpitalu być realizowane w Poznaniu, innej lokalizacji położonej obok szpitala na terenach poprzemysłowych, żeby nie przedłużać już tej sytuacji niepokoju i zawieszenia wokół tej lokalizacji w parku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były interpelacje, teraz zapytania i jako pierwszy pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Pięć zapytań, na które poproszę odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie dotyczące zmian w strukturze magistratu, ale też szerzej administracji miejskiej. Mam odpowiedź od pana prezydenta na moje wcześniejsze zapytanie w tej sprawie. Jestem trochę zaniepokojony faktem, że tak naprawdę mamy wrzesień, październik i tak naprawdę żadnych jakby konkretnych propozycji prócz połączenia ogrodu zoologicznego, palmiarni i usług komunalnych nie ma. A wszelako wiemy, że na pewno inne zmiany są też potrzebne. Dlatego też docierają również do mnie informacje, że pewne rzeczy są prowadzone i w związku z powyższym no, chciałbym prosić pana prezydenta, aby jednak ta odpowiedź była bardziej pogłębiona, ale również czy rzeczywiście te prace jednak są zaawansowane bardziej niż to wynika z tego pisma, które dostałem. I też jednocześnie prosić, bo to jest dosyć ważne, żeby zanim też pan prezydent, bo w przypadku jednostek budżetowych, jednostek nie będących w strukturze Urzędu Miasta, pewne decyzje będą wymagały zgody Rady Miasta. W przypadku zmian wewnątrz Urzędu Miasta takiej zgody nie trzeba mieć, bo jest to kompetencja pana prezydenta, ale niemniej też prosić, żeby zanim pan podejmie pewne decyzje, też je przedłożyć radnym, dlatego że to jest dosyć ważne, ażeby jednak móc wyrazić swoją opinię, bo szukając oszczędności, szukając przede wszystkim usprawnienia współpracy w magistracie, warto, żeby te proponowane zmiany i też konsolidacje poszczególnych wydziałów czy biur postępowały w sposób rozsądny. Dlatego też bym prosił, żeby też, jeśli będą już takie projekty gotowe, to żeby je przedłużyć radnym. Druga sprawa, drugie pytanie to, czy są prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego rozmowy z przewozami regionalnymi, jak i też kolejami wielkopolskimi odnośnie lokalizacji na terenie naszego miasta, nowych, dodatkowych przystanków kolejowych, które mogłyby również być wykorzystane w systemie transportu publicznego w naszym mieście. Tak naprawdę martwi mnie to, że te sprawy są tak powolne. Nie wiem, czy to wynika wyłącznie z kwestii naszej miasta, czy też podmiotów, które nie są bezpośrednio związane z miastem, a są potrzebne do współpracy. Mam tu na myśli właśnie koleje wielkopolskie, czy też spółkę przewozy regionalne. Wydaje się, że moglibyśmy, i o tym się mówi przecież od kilku dobrych lat, pomóc części mieszkańcom północnych, zwłaszcza części Poznania, ale nie tylko, w dojeździe do Śródmieścia, do centrum naszego miasta, czy też inne zakątki, poprzez korzystanie właśnie z kolei na terenie naszego miasta. Pomijając aspekty teraz związane z rozmowami dotyczącymi wspólnego biletu, które wiem, że są prowadzone, to ważna też jest w tym wszystkim też kwestia właśnie współpracy tej takiej, która pociągnie dalsze,
dalsze konsekwencje, czyli między innymi właśnie przystanki kolejowe na terenie naszego miasta, które by też mogły być powiązane z transportem też tramwajowym czy też autobusowym. Krótko mówiąc, pytanie, czy takie rozmowy są prowadzone? Jeśli tak, to bym prosił o bliższe informacje. Trzecia sprawa, którą poruszałem na Komisji Bezpieczeństwa, ale nie miałem jakby takiej wyraźnej reakcji ze strony zwłaszcza Zarządu Dróg Miejskich. Sprawa pojawia się bardzo często, podnoszona jest przez radnych, przez różnych radnych. Sprawa dotyczy parkingu przed budynkiem Urzędu Miasta, gdzie notorycznie od wielu lat jest jakaś grupa młodych ludzi, która wyłudza opłaty parkingowe od osób, które parkują tutaj w strefie płatnego parkowania przed naszym urzędem. Pozornie wydawałoby się, że to jest sprawa, którą się powinna zainteresować skutecznie Straż Miejska, ale uważam, że to już również Zarząd Dróg Miejskich powinien się też czynnie do tych spraw włączyć, bo nie jest moim zdaniem obojętne, również dla ZDM-u, który jest jakby zarządcą strefy płatnego parkowania, czy w naszej miejskiej strefie nasi klienci, klienci miasta, którzy parkują w strefie, płacą określone z tego tytułu, ponoszą określone koszta, mają ponosić jakieś dodatkowe opłaty przez młodych, na rzecz młodych wyrostków, którzy po prostu tam koczują i którzy po prostu no, wymuszają te dodatkowe opłaty, bo mieszkańcy, kierowcy po prostu boją się, czy przypadkiem nie zostaną im porysowane szyby, czy też po prostu nie zostanie karesoria porysowana i dlatego też to są dodatkowe opłaty. To pozornie się może wydaje śmieszne, ale rzecz polega na tym, że jeżeli ktoś ma zamiar parkować pod naszym urzędem, podnosi na rzecz naszego miasta określone opłaty, w ten czas podnosi jeszcze dodatkową opłatę, zastanowi się, czy jest sens parkować na parkingu miejskim w ramach strefy płatnego parkowania, czy też nie warto skorzystać z parkingu prywatnego, gdzie po prostu człowiek nie musi się obawiać ponoszenia dodatkowych kosztów. Dlatego też wniosek o bardziej skuteczne zainteresowanie się tematem ze strony służb miejskich. Trzecia sprawa dotyczy kwestii...
Czwarta,
przepraszam. Dotyczy sprawy linii autobusowej łączącej Rataje z centrum miasta. Ja nie dostałem satysfakcjonującej odpowiedzi na ostatnie moje zapytanie dotyczące połączenia Rataj z centrum Poznania. Wręcz w odpowiedzi tej nie zostały poruszone wątki, które były przeze mnie podnoszone. W szczególności podnosiłem aspekt braku dojazdu do centrum miasta ze strony mieszkańców takich osiedli jak Osiedle Oświecenia, Osiedle Powstań Narodowych bądź też Osiedle Polan. Na przykład, a z kolei w odpowiedzi, którą uzyskałem od pana prezydenta Kuszyńskiego, podaje się argument, przecież jest autobus na przykład linii 74, który w ogóle jedzie inną trasą. Dlatego też ja bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi, dlaczego tych interesów mieszkańców naszego miasta, którzy mieszkają właśnie w tej części Rataj, zupełnie nie bierze się pod uwagę, a używanie argumentu o tym, że linia A została podzielona na dwie części jest też nie do końca prawdziwe, ponieważ ta linia tak naprawdę nie została podzielona na dwie części, tak naprawdę na trzy, biorąc pod uwagę fakt, że to tak naprawdę przez Kaponierę w tej chwili żadna komunikacja nie przejeżdża. Autobusy, które w tej chwili zastępują jakby tą linię, nie mają bezpośredniej ze sobą styczności, więc tak naprawdę jest to duże uniedogodnienie dla mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Dwa krótkie pytania. Jedno do ZDM-u, drugie do ZTM-u. Pierwsze dotyczące transportu publicznego. Dostaliśmy informację niedawno, iż są pewne problemy, jeśli chodzi o kupno biletów okresowych w promocji 3+1, czyli tej nowej promocji, którą wprowadziliśmy od czerwca, gdzie jeżeli w danej rodzinie mamy trzy sieciówki, najczęściej dwie z nich posiadają rodzice, jedną dziecko, to wówczas ta czwarta sieciówka ulgowa jest bezpłatna, czyli taki czynnik, który miałby zachęcić właśnie całe rodziny do korzystania z komunikacji miejskiej i podobno są bardzo duże problemy, żeby w takiej promocji te bilety dostać. Podaj, że to jest tylko jedno albo dwa miejsca w całym mieście, gdzie to można zrobić. Trzeba wtedy mieć wszystkie te cztery bilety przy sobie, akty urodzenia. Pytanie jest proste, w jaki sposób Zarząd Transportu Miejskiego zamierza uprościć i ułatwić dostęp mieszkańcom Poznania do tego rodzaju biletów. odpowiedź na piśmie poproszę. I druga kwestia, pytanie do Zarządu Dróg Miejskich. To jest tutaj głos od mieszkańców Jeżyc, mianowicie dotyczący tych wyświetlaczy, które są zamontowane w strefie parkowania na Jeżycach. Tutaj skargi otrzymałem, że one podają nieaktualne informacje, na przykład, że strefa działa od poniedziałku do piątku, że jest aktualnie czynna, mimo że to jest niedziela. Pytanie może bardziej po pierwsze ogólne, kto odpowiada za te treści na wyświetlaczach i kto bezpośrednio, podejrzewam, że Zarząd Dróg Miejskich, ale w ramach jakiej komórki zarządza tą informacją na tych wyświetlaczach? I może jeszcze takie pytanie, czy państwo otrzymywali wcześniej bezpośrednio jako Zarząd Dróg Miejskich pewne tutaj zażalenia czy skargi na nieaktualne informacje i czy jakieś już tutaj działania w tym zakresie zostały podjęte? Też poproszę taką informację na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz ja sobie pozwolę zadać pytanie. Mianowicie, panie prezydencie, gdy pierwszy raz to przeczytałem, to myślałem, że to jest jakaś kaczka dziennikarska albo żart, ale temat wraca. Chodzi mianowicie o pomysł ponoć upamiętnienia strefy kibica w postaci rzeźby, tablicy bądź jakiejś plakietki na Placu Wolności. Chciałem zapytać prosto, czy jest to prawda, że taki pomysł się urodził? A jeśli tak, to jakie jest jego uzasadnienie? Czy chodzi na przykład o to, żebyśmy mieli gdzie co roku spotkać się 8 czerwca i świętować, a raczej smucić się z okazji kolejnej rocznicy tragedii greckiej, bośmy tam to wszystko obserwowali? Czy jest jakieś inne uzasadnienie? Bo jeśli to jest pomysł poważny, to idąc tym tropem można było na przykład zaproponować, że powinniśmy postawić na przykład nad Maltą obelisk upamiętniający burzę, która przerwała koncert Nelly Furtado. To było znamienne wydarzenie w historii miasta, więc ja bym się cieszył, gdyby pan prezydent po prostu powiedział, że nie ma takiego pomysłu. Ale nie będę podpowiadał odpowiedzi. Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, pytanie być może trochę, że tak powiem, dmuchając na zimne, natomiast pytania sprowokowane przez kontakt z mieszkańcami, szczególnie mieszkańcami starszymi. Niedługo, za 1,5 miesiąca, 1 listopada, święto zmarłych, a inwestycja, remont ulicy Grunwaldzkiej wygląda na to, że jest jeszcze daleko w polu do zakończenia inwestycji. I pytanie, czy do 1 listopada inwestycja ulicy Grunwaldzkiej będzie już zakończona, a jeżeli nie, to w jaki sposób rozwiążemy dojazd do cmentarza Junikowskiego w tym trudnym dniu, bo trudno sobie wyobrazić, aby był tam ruch tylko autobusowy i aby tramwaje nie dojeżdżały, bo wówczas będzie to kompletny kataklizm w tym dniu. Także do pytania, myślę, że do Zarządu Transportu Miejskiego, jak z tą sytuacją za ponad miesiąc zamierza sobie poradzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, panie prezydencie. Po pierwsze, prosiłbym o danie mi do wiadomości także odpowiedzi na interpelację, którą złożyła pani przewodnicząca Kretkowska w sprawie szkoły na Galęcinie. Ja w tej sprawie, to znaczy szkoły na Golęcinie, pozwolę sobie zadać dodatkowe pytanie. Usłyszeliśmy ostatnio na komisji, że właściciel szkoły Da Vinci zamierza zakupić nieruchomość na terenie dawnego zespołu szkół na Golęcinie. Prosiłbym o informację, czy wpłynęła taka oferta, a jeżeli tak, to na jakich zasadach władze miasta zamierzają sprzedawać nieruchomości na terenie dawnego zespołu szkół na Golęcinie. Na jakich zasadach, w jakim zakresie, w jakim trybie? I pytanie kolejne. Proszę o informację, na jakich zasadach Fundacja Familijny Poznań korzysta z gmachów miejskich, zarówno w przypadku gimnazjum na ulicy Słowackiego, tam gdzie mieści się jedno przedszkole Fundacji Familijnej Poznań, jak i w przypadku dawnego przedszkola na ulicy Bukowskiej 47, o ile nie mylę numeru, gdzie mieści się drugie przedszkole Fundacji Familijny Poznań. Też na jakich warunkach finansowych, na jakich warunkach też terminowych Fundacja z tych budynków korzysta. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja, bardzo proszę.
Ja mam również, dziękuję panie przewodniczący. Bardzo krótkie pytanie. Chodzi mi o możliwość przejęcia przez Radę Osiedla Górczyn placu zabaw, który kiedyś powstał z dotacji Totalizatora Sportowego i Kompanii Piwowarskiej. To jest róg ulicy Górczyńskiej i Jarochowskiego. Jest tam obecnie zdewastowane boisko. Wiem, że właścicielem tej nieruchomości jest Skarb Państwa w administracji czy trwałym zarządzie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Bardzo bym prosił, aby taką może informację mi przedstawił Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie możliwości przejęcia czy też procedury tego terenu przez Radę Osiedla. Chodzi mi o po prostu o wskazania proceduralne, w jaki sposób to zrobić, a szansa jest, gdyż być może uda się na ten cel załatwić po prostu okolicznych przedsiębiorców jakieś małe dotacje, aby ten obiekt powrócił do starej rzeczywistości. Więc reasumując, bardzo proszę o wskazanie procedury, w jaki sposób zgodnie z przepisami prawa Rada Osiedla może tutaj, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w jaki sposób może wspomóc tamtejszy samorząd pomocniczy, aby tamtejszy samorząd przejął ten obiekt. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja mam takie pytanie, do kogo mają się zwrócić sąsiedzi, którzy mieszkają obok opuszczonych domów, w których, które są wykorzystywane po prostu do jakichś spotkań, libacji, hałasów, niszczenia wszystkiego, bo Straż Miejska odmawia interwencji, czy wobec tego to do policji powinni się zgłosić. Co zrobić, kiedy obok w sąsiedztwie jest opuszczony dom i ma tam miejsce zakłócanie porządku publicznego? Do kogo ma się mieszkaniec zwracać, bo według mieszkańców w przypadku na przykład budynku na Kruszwickiej 1 służby miejskie i nie tylko państwowe odmawiają interwencji. Bo to podobno jest dom prywatny i nikogo to nie interesuje, to że on jest opuszczony i dzieją się tam różne rzeczy zakłócające porządek. Zresztą podobna sytuacja, ale tam widziałem parę razy interwencję policji, jest w przypadku Krańcowej, budynek po dawnej szkole sztuki stosowanej, no ale jest on notorycznie rozbierany, za chwilę to się tam wszystko zawali. No i też praktycznie nie możemy nic jako miasto zrobić, żeby ten bałagan, który w tej chwili jest nad Maltą, no przestał szpecić i w ogóle przestał istnieć. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja zadałam 5 pytań na piśmie. Ja poproszę odpowiedź na piśmie, już nie będę męczyć. Natomiast mam pytanie do kolegów radnych. Przepraszam, że ten moment wykorzystam, ale może za chwilę nie być radnych. Ja przypominam, że w niedzielę gramy mecz w piłkę z dziennikarzami i mam nadzieję, że radni ze wszystkich klubów się tam stawią, a nie tylko Platforma i PiS. PiS też się zgłosił, ale ja tu kolegów, młodzi ludzie, no trzeba startować i pokazać, co potrafimy.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam pytanie w związku z sytuacją przy ulicy Stolarskiej. Mam prośbę o to, żeby udzielić mi na piśmie informacji o tym, jakie działania dotychczas urząd podjął. W związku z tym, że jeszcze przed wakacjami na Stolarskiej spotkali się radni nie tylko z Komisji Bezpieczeństwa, ale Komisja Bezpieczeństwa prosiła o to, żeby w tym zakresie, w jakim urząd może skoordynować działania i pomoc dla mieszkańców ulicy Stolarskiej idącej w kierunku przestrzegania prawa i przestrzegania ustaw. I taki zespół urzędników powstał i jakie przyniosło to efekty w informacje medialne, jakie cały czas jakby towarzyszą sytuacji na Stolarskiej, także w mediach, jak wiemy, ogólnopolskich, nie tylko lokalnych, no nie podkreślają czy nie uwypuklają roli miasta i można odnieść wrażenie, że miasto pozostaje bierne Jeżeli jest inaczej, to tym bardziej powinniśmy o tym informować. I drugie pytanie z tym związane, czy miasto rozważa zainicjowanie mediacji, która może byłaby jakąś formą rozwiązania tego problemu. Na moje ręce w dniu wczorajszym wpłynęła oferta Poznańskiego Centrum Mediacji, które gotowe jest podjąć się takiej roli. Jest to najstarsza organizacja tego typu w Polsce. Drugie pytanie dotyczy, i proszę na piśmie o tej informacji na temat Stolarskiej. Drugie pytanie dotyczy ulicy Janickiego, tam gdzie zlikwidowaliśmy gimnazjum. Jakie jest przeznaczenie tego budynku po gimnazjum przy ulicy Janickiego? I podobne pytanie kolejne dotyczące zlikwidowanej szkoły, czy w zasadzie przeniesionych dwóch szkół z ulicy Cegielskiego. Jakie jest obecnie wykorzystanie budynku po gimnazjum numer 1? I kolejne pytanie, czy szkoła, zespół szkół mistrzostwa sportowego przeniósł się już na osiedle tysiąclecia i jakie jest przeznaczenie tego budynku? I kolejne pytanie, ale z tym związane, dlaczego miasto, jeżeli są już, proszę o potwierdzenie, te budynki zwolnione, dlaczego miasto nie przeniosło już teraz liceum numer 8 z Głogowskiej, skoro taki jest plan, dlaczego płacimy za wynajem powierzchni przy ulicy Głogowskiej i jaki jest scenariusz przyjęty w tej sprawie przez władze miasta. Następne pytanie podobne dotyczy budynku po zespole szkół chemicznych, który został zlikwidowany. Jakie jest przeznaczenie tego budynku? Ja zadawałam te pytania przy okazji tych uchwał likwidacyjnych o przeznaczenie budynków. Za każdym razem pan prezydent odpowiadał, że będzie przeznaczony na szkołę publiczną. Czy i jaka szkoła funkcjonuje w zespole szkół chemicznych w tym budynku od tego roku szkolnego? I ostatnie pytanie dotyczące zespołu szkół na Wichrowym Wzgórzu. Jakie zostały przyjęte ostatecznie rozwiązania dla budynku i dla szkoły, która mieści się, czyli liceum i zlikwidowanego gimnazjum na osiedlu Wichrowe Wzgórze?
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję. Tak, jeszcze piąte pytanie miało być, mianowicie też odpowiedź poproszę na piśmie. Panie prezydencie, jaka jest struktura organizacyjna Zarządu Dróg Miejskich? Chciałbym się dowiedzieć dokładnie, czy to jest ta, która jest tutaj na stronie internetowej tejże jednostki, czy też jest to bardziej rozbudowana, w szczególności gdzie się mieści komórka związana ze strefą płatnego parkowania. Pytam o to dlatego, ponieważ interesuje mnie to, jak ten nasz Zarząd Dróg Miejskich jest skonstruowany wewnętrznie. Mam poważne wątpliwości, jak tutaj wygląda wewnętrzny przepływ informacji w tej jednostce w wielu różnych sprawach. I w tym kontekście interesuje mnie w szczególności kompetencja strefy płatnego parkowania, tego oddziału, który się właśnie zajmuje strefą płatnego parkowania. Pytam o to nie przypadkiem. Otóż podczas różnych interwencji, czy to ze strony mieszkańców, czy też wspólnych też rozmów patroli tak zwanych ulicznych, które musimy organizować, żeby zmobilizować jednostki panu podległe do działań. Między innymi dostrzegliśmy, że w strefie płatnego parkowania jest cały czas bałagan, które nie zachęca klientów miasta do tego, żeby parkować w schludnych i cywilizowany sposób. Często osoby, które parkują, wchodzą na psie odchody, wchodzą na rozbite butelki po szkle i tak dalej, i tak dalej. Moje pytanie jest takie, jaka jest struktura wewnętrzna Wydziału Zarządu Dróg Miejskich, w szczególności strefy płatnego parkowania, gdzie ta komórka jest umiejscowiona i czy do jej również kompetencji nie należałoby, co wydaje mi się logiczne, ażeby takie sygnały, kiedy docierają o nieporządku, bałaganie, a takie również były podnoszone przez nas jako radnych, czy też przez mieszkańców, powinny być zbierane i przekazywane, jeśli nie jest to w ich bezpośredniej kompetencji, do właściwej komórki innej Zarządu Dróg Miejskich, aby takie działania porządkowe zostały podjęte. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były, jak nie mam, wszystkie pytania, które państwo radni chcieli zadać. W związku z tym zamykam ten punkt. A pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Jeszcze jedno pytanie, bardzo proszę.
Nie, ja tylko chciałem dopowiedzieć, że proszę o odpowiedź na piśmie na moje pytania, bo tego nie powiedziałem.
Dobrze, a więc pan radny Aleksandrowicz na piśmie odpowiedzi oczekuje. Zamykam punkt 22, przystępujemy do punktu 23, odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Szanowni Państwo, zdecydowanie większość z Państwa prosiła o odpowiedzi na piśmie. Ja je pozwolę sobie oczywiście udzielić. Może powiem w ten sposób. W tej chwili przygotowujemy część zmian organizacyjnych zarówno wewnątrz urzędu z przewidywanym okresem wdrożenia od 1 stycznia przyszłego roku, jak i na zewnątrz urzędu. To jest jeszcze w tej chwili dość... Poza tym jednym projektem, który jest gotowy, jeszcze dyskusja. Oczywiście w tym momencie wdrożenie będzie zależało od momentu wprowadzenia, ewentualnie podjęcia przez Radę uchwały. Rozważamy dwa terminy. Jeden termin od 1 lipca, drugi termin od 1 stycznia 2014 roku. Oczywiście jak ta propozycja będzie gotowa, będziemy mogli ją Państwu zaprezentować. Bardzo bym prosił, gdyby Zarząd Transportu Miejskiego odniósł się w tej chwili do tych kilku pytań, które były zadane przez Państwa radnych.
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni, odnośnie obsługi cmentarzy, czyli nekropolii Junikowo, w dniach 1 listopada, to tempo prac jest dobre, także zapewnimy dojazd tramwajami do Pętli na Junikowie. Jeszcze zastanawiamy się, czy od 27, czy od 28 października, do mniej więcej 3-4 listopada, także przez te 5 dni najważniejszych obsługa będzie tramwajem do Pętli na Junikowo. Odnośnie pytania odnośnie biletów pana radnego Mikuły, to oczywiście szczegółowo odpowiemy na piśmie. Tak.
Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak ma uzupełniające pytanie. Pan radny Maciej Przybylak.
Dziękuję bardzo. Ta odpowiedź bardzo mnie cieszy. Natomiast jedno pytanie takie uzupełniające. Rozumiem, że to będzie uruchomienie trasy tramwajowej tymczasowej, po czym tramwaje przestaną jeździć i inwestycja będzie kontynuowana, tak?
Komentarze, natomiast potem będzie oczywiście zamknięcie i prace będą kontynuowane.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie uzupełniające. To proszę się zgłosić. O.
Pytanie tylko, czy to jest zgodne z uregulowaniami prawnymi, że można w ten sposób, czy to nie jest przejazd techniczny, czy to jest, przepisy prawne pozwalają na takie rozwiązanie?
Nie spraw.
Dziękuję. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Jak rozumiem, na pozostałe pytania, bo dotyczyły również przebiegu linii autobusowych i biletów, to udzielimy osobie odrębnej odpowiedzi. Proszę państwa, problem parkowania przed urzędem miasta i w paru jeszcze innych punktach oczywiście Poznania jest nam znany. I generalnie powiem tak, problem jest taki, jeśli tam dochodzi do wymuszeń faktycznych, to oczywiście policja powinna interweniować w tym zakresie. To jest przestępstwo czy też wykroczenie i może podlegać stosownej interwencji. Inny problem jest, jeżeli do formalnego wymuszenia nie dochodzi. A wizerunkowo wygląda to tak, jak wygląda. I tak naprawdę nie ma tam w tej chwili bardzo często działalności nieprawidłowej. Natomiast no, jakby dostrzegamy ten problem i zarząd, Straż Miejska stara się to, jak powiem, interweniować, chociaż jak powiedziałem, formalnie jest tu pewien problem. Proszę Państwa, było też kilka pytań dotyczących dróg miejskich. Czy pan dyrektor zarządu dróg byłby w stanie udzielić odpowiedzi?
Panie prezydencie, proponuję na piśmie, żebym udzielił odpowiedzi.
Panie dyrektorze, dziękuję bardzo. Proszę państwa,
Pan radny Grzegorz Ganowicz, pan przewodniczący, sugerował mi pewną odpowiedź, ale moja wiedza jest inna w tej sprawie. Rzeczywiście pojawiła się taka inicjatywa. Inicjatywa ma charakter niepubliczny, nie będzie angażowała środków publicznych. Nie ma oczywiście charakteru, przepraszam, tablicy pamiątkowej typu, przepraszam, pomnikowego czy czegoś takiego. Raczej ma przypominać pewien sympatyczny fakt. Jeśli ta inicjatywa dojdzie do skutku, to należy ją tylko w takich kategoriach traktować, a nie jako miejsce, przepraszam, w cudzysłowie oczywiście to powiem, potencjalnego kultu, bo wydarzenie raczej tego charakteru nie miało. Proszę Państwa, na temat Państwa...
Ja mam jednak uzupełniające pytanie, bo Panie Prezydencie, zbyt dużo o tym już powiedziano. To nie jest roztropny pomysł. Ja powiedziałbym tak, rozumiałbym, gdyby chcieć na przykład na murze stadionu napisać, że tu się odbyły Mistrzostwa Europy i tu rozegrano 3 mecze. To bym jeszcze rozumiał, ale na Placu Wolności tablicę na pamiątkę tego, że tutaj ileś ludzi bawiło się, świętowało i piło piwo. Przypominam, takich stref kibica było w Poznaniu jeszcze parę innych i poza tym, że jest to inicjatywa prywatna, to jednak słyszę, że zaangażowane jest to w Biuro Euro, to po pierwsze, a po drugie, no chyba mamy też coś do powiedzenia na temat tego, czy różne pomysły w przestrzeni publicznej powinny mieć miejsce, czy nie powinny mieć miejsca. Dziękuję.
Okej, ja myślę, że różne poglądy w tej sprawie pewnie są brane pod uwagę. Ja mam trochę inny pogląd w tej sprawie od pana przewodniczącego pewnie. Moim zdaniem wszystko, co zachęca i pokazuje możliwe aktywności na Placu Wolności, jest tak naprawdę pozytywne i moje zadowolenie budzi to, że tam się coraz więcej rzeczy dzieje ciekawych. No i okej, natomiast oczywiście nie bardzo sobie wyobrażam, żeby forma czegoś takiego miała charakter formy, no jeszcze raz powiem tak, typowej, nie wiem, tablicy pamięci czy czegoś takiego, bo oczywiście byłoby w to, w tej formule, która się odbywała na Placu Wolności, po prostu przesadą, tak, co do wydarzenia. Natomiast gdyby przez jakiś czas przypominać nam na tym, że, jak powiem, Poznań gościł wielu gości z zagranicy i także z krajów poznaniaków, dobrze się bawił i że jest to dobre miejsce do tego typu przedsięwzięć, to moim zdaniem jest akurat w jakimś sensie pozytywne. Czyli generalnie pewnie w dużym stopniu zależy od tego, jaką to potencjalnie formę przyjmie. Proszę Państwa, było sporo pytań dotyczących nieruchomości, czy w ogóle działalności oświatowej, więc Państwo poprosiliście o odpowiedź na piśmie, więc taka odpowiedź zostanie udzielona. Ja jeszcze tylko powiem, że w sprawie stolarskiej pan Śruba zwrócił się do mnie z listem otwartym, w związku z tym ja pozwoliłem sobie dzisiaj również podpisać odpowiedź na ten list otwarty, która, skoro był list otwarty do mnie, pozwolę sobie również upublicznić. Myślę, że Państwo będziecie się mogli z tym moim listem, z tą odpowiedzią de facto na list otwarty również zapoznać. Myślę, że ona w dużym stopniu, ta odpowiedź, artykułuje mój pogląd w tej sprawie, tak jak i on jest. Oczywiście zakres działań miasta może być tutaj ograniczony. A propos potencjalnych mediacji, mam zawsze pewien problem w tej sprawie. Czy mediacje powinny się odbywać między kimś a kimś? I generalnie mogę powiedzieć, że mediacje w tej sprawie, jeśli miałyby się w ogóle odbywać, powinny się odbywać między właścicielem, nie mówię, że właściciel ma występować osobiście, ale między właścicielem a potencjalnymi lokatorami, użytkownikami tego budynku. I na to bardzo wyraźnie zwracam uwagę, że to nie jest tak, że każdy, kto uważa, że ma tam coś do powiedzenia, jest stroną takich mediacji. Wydaje mi się tak na sposób oczywisty, strony są tylko dość jasno zdefiniowane, tutaj dwie, właściciel, jeszcze raz podkreślę, nie musi to być reprezentowany osobiście, i
użytkownicy tego budynku też chcą powiedzieć, nie tylko lokatorzy, tylko ci, którzy w ogóle korzystają w tej chwili na podstawie różnych tytułów z tego obiektu. To są te strony, ale oczywiście pani radna poprosiła o odpowiedź na piśmie, a tej odpowiedzi w szerszy sposób pani radnej udzielę. Proszę państwa, pan radny Grześ pytał o, do kogo mają się zwrócić osoby, które zauważają zakłócanie porządku publicznego. Czy generalnie mamy dwie struktury. Podstawową strukturą jest policja. Czy jeśli następuje zakłócenie i, jak powiem, poczucia bezpieczeństwa, to pierwszą służbą podstawową jest służba policyjna. I od razu powiem, proszę państwa, jeśli są interwencje, na które nie ma odzewu, to można również poinformować, że taka interwencja była i że takiego odzewu nie było. My jesteśmy w stanie wtedy także interweniować w policji, dlaczego takie interwencje są nagrywane. Mogą być również, możemy po prostu prosić o wyjaśnienia, dlaczego policja nie podjęła interwencji w jakiej sprawie. Po drugie, oczywiście taką służbą jest Straż Miejska, choć przypominamy, że Straż Miejska przede wszystkim jest jednak służbą, która działa w dzień w sprawach porządkowych. Najczęściej do takich wykroczeń dochodzi wtedy, kiedy nie mamy patroli Straży Miejskiej, w związku z tym Straż Miejska ma ograniczone możliwości interweniowania w tej sprawie. Proszę państwa, myślę, że na pozostałe pytania, bo de facto one dotyczą już albo oświaty, albo Zarządu Dróg Miejskich, udzielę odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 23. 24 punkt to wolne głosy i wnioski. Czy w tym punkcie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Jan Chudobiecki, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgodnie z ustaleniem z wczorajszego dnia, w związku z tym, że nie zdążyliśmy w ramach Komisji Oświaty zakończyć dwóch krótkich, mam nadzieję, punktów. Chodzi mianowicie o delegatów komisji do dwóch komisji. Prosiłbym Państwa, członków Komisji Oświaty, o pozostanie po sesji tutaj na miejscu i zaraz zrobimy to, co nam wczoraj nie udało się zrobić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Ponieważ wczoraj pan przewodniczący Lewandowski zgłosił w imieniu klubu SLD na Komisji Budżetu takie oczekiwanie, czy też postulat do pana prezydenta, aby do czasu wyjaśnienia nieścisłości w zakresie podawanych danych przez Zarząd Transportu Miejskiego co do windykacji i kontroli biletowej, ponieważ te dane bardzo różnią się, te, które są podawane przez ZTM i te, które są podawane przez kontrolerów ZTM w zakresie kwot, to są bardzo duże różnice, do czasu wyjaśnienia tych wszystkich rzeczy, aby pan prezydent wstrzymał pracę nad zmianą regulaminu organizacyjnego Zarządu Transportu Miejskiego, te, które mają zmierzyć do wyłączenia kontroli na zewnątrz, poza Zarząd Transportu Miejskiego. Ja chciałem się do tego głosu pana przewodniczącego Lewandowskiego przychylić. Ta dyskusja, uważam, jest dyskusją słuszną. My sami proponowaliśmy zlecenie realizacji niektórych usług na zewnątrz i jestem jak najbardziej skłonny takiej dyskusji uczestniczyć, nie przesądzając żadnego z rozwiązań. Natomiast wiele wskazuje na to, że nie jest do końca tak, że akurat wyłączenie tej konkretnej usługi na zewnątrz przyniesie takie zyski, o których mówił pan dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Myślę, że tu jest tych argumentów jest więcej i trzeba się bardziej tej sprawie przyjrzeć, dlatego bardzo bym pana prezydenta prosił w tej sprawie, przyłączając się do głosu przewodniczącego Lewandowskiego, o rozwagę i o powstrzymanie się nad podejmowaniem pochopnych decyzji. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w tym punkcie. Zamykam punkt 24. W punkcie 25 zamykam 37 sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję państwu za udział.